Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszamy bardzo serdecznie na rozmowy niedokończone. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Mój. Dziś stan bezpieczeństwa energetycznego kraju. Naszym gościem jest minister energii, pan minister Krzysztof Tchórzewski. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, że pan minister przyjął zaproszenie, był na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam po 18.15. Teraz możemy kontynuować spotkanie. Może będzie jeszcze większe zainteresowanie tematem, bo i może trochę inny czas. Panie ministrze, bezpieczeństwo energetyczne Polski, szanse, zagrożenia, jakieś zadania. Spróbujmy może podsumować to, o czym mówiliśmy, ale może pokazać nam Polskę z tej perspektywy w sferze energetyki. No, czy będzie dalej węgiel tym surowcem, tym paliwem, z którego wiele lat będziemy korzystali, co z gazem, co z energią odnawialną i to różną. Myślimy też chociażby o geotermii. Czy no, jeden z ostatnich telefonów też poruszał sprawę energii jądrowej, bo i pewnie takie plany są.
Energetyka jest podstawą w tej chwili życia w każdej cywilizacji na świecie. Tak naprawdę trudno nam sobie wyobrazić funkcjonowanie bez energii elektrycznej, bez energii w ogóle. Ona nam towarzyszy, gdy jedziemy samochodem i tylko dlatego, że spalając paliwo, silnik porusza naszym samochodem i w niezauważalny sposób poruszamy się, ale także wtedy, kiedy jak dzisiaj wieczorem, wyobraźmy sobie, że nie ma światła, żarówki się nie palą, jednocześnie radio nie działa, no bo bez prądu nie jest w stanie. Cały szereg problemów, które brak energii elektrycznej, na który byliśmy narażeni. No jeszcze 30 lat temu w czasie stanu wojennego mieliśmy sytuacje takie, że o godzinie 22 była energia wyłączana, dwie godziny, stopnie zasilania, inne rzeczy. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji takiej, że tak jak podsumowałem w telewizji Trwam, nam nie zagraża w tej chwili nie zagrażają żadne kłopoty związane z zachwieniami w bezpieczeństwie energetycznym. Mamy rozpoczętych budów nowych elektrowni, nowych bloków energetycznych. Jeżeli policzymy razem z Kozienicami, to na około ponad 40 miliardów złotych inwestycji, bardzo duże inwestycje, olbrzymie inwestycje. Jeden blok energetyczny, taki jak Kozienice, to jest wartość ponad 6 miliardów złotych, to jest okres budowy 5 lat. To jest kwestia tego typu, że ta budowa przebiega w taki sposób, że na placu budowy jest mnóstwo ludzi, którym trzeba pracę zorganizować. W szczycie budowy w ciągu 2-3 lat tam nawet bywa do 5000 osób na placu budowy. To jest potężna rzecz. Ze 120-130 firm, których pracę trzeba skoordynować. Czyli to są o olbrzymim zakresie inwestycje, które wymagają dużej logistyki na miejscu pracy w budowy, żeby po prostu zabezpieczyć dla wszystkich pracujących wszystkie ich potrzeby. Nie tylko z wyżywieniem. No, na jeden dzień to trzeba kilka tirów wyrobów mięsnych trzeba przywozić na taki plac budowy, żeby ludzie mieli możliwość przeżycia. Więc to jest dla nas też potężne wyzwanie organizacyjne. Są pracownicy z różnych stron i kraju, i nawet świata ściągani, jeśli chodzi o specjalistów. Ale my te budowy prowadzimy i te budowy są udanie prowadzone, bo elektrownia Kozienice została zsynchronizowana z systemem energetycznym. No i chodzi od 1 stycznia tego roku i chodzi bezawaryjnie. Ten nowy blok, nowa elektrownia, 1075 megawatów. I to elektrownia z punktu widzenia ekologicznego już bardzo czysta, która spełnia warunki ekologiczne, jeśli chodzi o emisję. takie, które będą obowiązywały dopiero po 2021 roku, a więc mimo, że jest z węgla. Więc my tutaj staramy się zabezpieczać zdrowotność naszych obywateli, staramy się, żeby nie lekceważyć tego bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa ekologicznego, bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi. Więc nie jest tak, jak niektórzy próbują ekolodzy twierdzić, że tutaj węgiel jest podstawowym zagrożeniem. No ten węgiel jest już czysto spalany, jest te filtry, te wszystkie sposoby oczyszczania powodują, że z tego węgla w elektrowniach już niewiele tego zatrucia zostaje. My mamy największe kłopoty w tej chwili w Polsce z dwoma smogami. Jeden smog samochodowy w bardzo dużych miastach, w głównych miastach w Polsce, z Warszawą włącznie, gdzie nie ma smogu węglowego. Wyraźnie to chcę Państwu uzmysłowić. Poza Krakowem, gdzie pojawiła się domieszka smogu węglowego, to jest związane z położeniem miasta i z zabudowaniem dróg wentylacyjnych w mieście, to w pozostałych miastach, dużych miastach, które weźmiemy, czy weźmiemy Katowice, czy Warszawę, czy Poznań, czy Trójmiasto, to wszędzie smog występuje, ale jest to smog samochodowy. I to jest duży problem, dlatego że Polacy w okresie postkomunistycznym samochód stał się pierwszym dobrem, które obywatel mógł mieć na własność. Za kilka tysięcy złotych kupował się samochód, który za czasów komunistycznych był niedostępny. I Polacy w większości są wyposażeni w samochody stare jednak, używane. A w dużych miastach jest tylko tego typu moda także u tych bogatszych, że samochód elegancki ma na wyjazdy na narty, na wyjazdy w teren do rodziny i tak dalej, ale do codziennego jeżdżenia, dowożenia dzieci do szkoły, jechania do pracy i tak dalej, ma samochód powiedzmy 10-letni, jeszcze z wyciętym filtrem, gdzie się nie boi, że ktoś go stuknie. Te samochody są często gdzieś tam stuknięte, zarysowane i po prostu z tych powodów właśnie ludzie używają to. Dodatkowo jeszcze ten smog w miastach to powiększa. My musimy doprowadzić do wyeliminowania takich zwyczajów. No i drugi smog węglowy, który jest w Polsce, w mniejszych miejscowościach, w tych miejscowościach, gdzie nie ma centralnego systemu ogrzewania, gdzie się pali w kuchniach domowych czy w piecach w domu spalony bezpośrednio węgiel, a w biedniejszych rodzinach są palone muły węglowe, czyli najtańsze, najbardziej szkodliwe, jeśli chodzi o emisję odmiany węgla, które są bardzo złej jakości. I to są te dwie rzeczy. To są ta, że jeden samochodowy, drugi ten węglowy właśnie pochodzący z tych domów jednorodzinnych, szczególnie w mniejszych miejscowościach, wioskach, ale i na przedmieściach miast. I tutaj rząd szykuje duże programy, które mają wesprzeć te osoby najbiedniejsze, żeby pomóc zarówno w tym, żeby w używaniu węgla dobrej jakości, tutaj rozporządzenie nawet już będzie od przyszłego sezonu zimowego zakazywało korzystania z tych węgli najgorszej jakości, ale jednocześnie państwo w tej sprawie musi pomóc mieszkańcom i stąd te programy, które mają zmniejszyć zużycie, a więc programy na docieplanie, programy na wymianę pieców w domach, no to tutaj będą środki finansowe na pomoc tym rodzinom, które bardzo, bardzo znaczną pomoc rodzinom najbiedniejszym, ale w sumie pomoc każdemu, kto będzie chciał w ramach walki ze smogiem, właśnie z zanieczyszczeniami powietrza, będzie chciał przechodzić na zarówno na docieplenie, czyli na mniejsze zużywanie paliwa, jak i na lepsze odmiany paliwa. Więc w tej dziedzinie te wszystkie nasze nowe budowy, zarówno jeśli chodzi o elektrownie, ale i wszystkie systemy ogrzewcze nowego typu, wszystkie są robione w najwyższych standardach, najlepszej jakości możliwej do uzyskania obecnie na świecie.
Więc i mówimy w oparciu o węgiel kamienny czy brunatny, tak?
Mówimy zarówno o węglu kamiennym, jak i brunatnym. Tak samo dosyć w tej chwili w Turowie budowana nowa elektrownia 500 MW na węgiel brunatny. Tak samo naprawdę trzeba mieć bardzo wyczulony, że tak powiem, zapachowo, być bardzo wyczulonym zapachowo, żeby zauważyć w ogóle, że tam chodzi elektrownia. Tam już z tej nowej elektrowni, która w tej chwili jest w budowie, będą stosowane najnowocześniejsze systemy oczyszczające, więc także i przy węglu brunatnym olbrzymim wysiłkiem i finansowym, i technologicznym jednak doprowadzamy do znaczącej redukcji emisji. Więc te plamy, które są pokazywane w tej chwili gdzieś tam w mediach, gdzie, że tak powiem, zachodni obserwatorzy pokazują nas jako te miejsca czarne, plamy emisyjne, no one nie są związane z energetyką. Bardzo mocno to podkreślam. One są związane z emisją z pieców domowych i dwa, że z emisją samochodową. Polska walki z emisją samochodową na poważnie jeszcze dotychczas nie podjęła. I teraz to wszystkie rzeczy, które będziemy musieli wprowadzić, a więc badanie na ulicy samochodów, czy rzeczywiście spełniają normy emisyjne, czy na przykład też wprowadzanie do systemu mandatowania kary za wycięty filtr, który powoduje, że w ogóle nie ma redukcji emisji w samochodzie z tytułu zastosowanych filtrów, jeśli chodzi o emisję substancji szkodliwych. Tutaj zarówno dotyczy to nie tylko dwutlenku węgla, ale tych wszystkich szkodliwych substancji związanych ze związkami azotu i tak dalej. Także tutaj mamy do czynienia z bardzo wieloma sprawami, które będziemy musieli w Polsce podołać. Ja Komisji Europejskiej mówiłem na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej, że chciałbym wam przypomnieć wszystkim Europejczykom, że to za waszą przyczyną 44 lata siedzieliśmy w okupacji sowieckiej. I wyście się w Jałcie na to zgodzili. I nas tam oddaliście, a teraz chcecie, żebyście my w kilka lat was dopędzili technologicznie, a za to, że my mamy węgiel, bo Rosjanie uznali, że jesteśmy za bardzo niebezpieczni i ponieważ Stany Zjednoczone budowały i w Niemczech, i we Francji elektrownie jądrowe, to Rosjanie zafundowali elektrownię jądrową Litwie i Czechosłowacji poprzednio, a Polsce podarowali Pałac Kultury, bo powiedzieli, że Polacy są zbyt niebezpieczni, żeby ryzykować, żeby im dać technologię jądrową. Niech oni sobie budują własną energetykę, niech budują własną energetykę z węgla, który posiadają i za własne pieniądze. Więc to nie my sami decydowaliśmy o tym, co robimy, tylko mieliśmy tutaj okupanta, który za nas decydował i który to okupant spowodował, że to nie jest tak, że my jesteśmy zacofani w wielu sprawach technologicznych, przemysłowych i innych, że mamy niższą wydajność naszych przedsiębiorstw, jeśli chodzi o maszyny, urządzenia, dlatego że jesteśmy gorsi od innych w Europie. Nie jesteśmy gorsi od innych w Europie, tylko, tak jak powiedziałem, ten okres od 1945 roku, a trzeba dodać jeszcze okupację niemiecką od 1939 roku, kiedy byliśmy penetrowani i niszczeni w każdej dziedzinie, i dodać okupację sowiecką do 1989 roku, no to mieliśmy, jak widać, prawie pół wieku wytrącone z normalnego funkcjonowania. I jeżeli Europa nas przyjęła, że mamy razem funkcjonować w Unii Europejskiej, to też musi rozumieć, że trochę też z tego tytułu musi mieć dla nas pewne priorytety. Bo przecież to dlatego, że Europa się zgodziła, że myśmy nie stali się obywatelami wolnego świata, tylko byliśmy sowieccy, to nie wzięliśmy udziału w planie Marszala, który był dużo lepszy niż wszystkie programy unijne w tej chwili. Bo państwa według własnej potrzeb, własnego systemu wykorzystywali te pieniądze amerykańskie, które były na pomoc w Europie i potrafiły wejść na bardzo szybko drogę rozwoju. Ten plan nas ominął. I właśnie przez taką postawę, a nie inną, Europejczyków. Więc patrząc z takiego punktu widzenia, to dla nas żadna łaska, że nam teraz pomagają. To jest trochę takiego wstydu z ich strony, że nas pozostawili wtedy w takiej sytuacji, jak i pozostawili Europę Wschodnią. Więc i co ciekawsze, że wielu tychże Europejczyków, którzy w tej chwili mają 40-50 lat, oni albo udają, albo rzeczywiście nie wiedzą, że myśmy byli w okupacji jakiejś radzieckiej. Oni nas traktują, że my jesteśmy normalnym państwem europejskim i że myśmy, że tak samo jak i wszyscy inni od 1945 roku, od pokonania Hitlera byliśmy wolnym państwem. No, tego typu Mnie takie rzeczy przeraziły, że ci młodzi ludzie w Europie nie mają świadomości w ogóle historycznej żadnej.
No może Niemcy trochę mają szersze horyzonty, bo miały też Niemcy podzielone na te wschodnie i zachodnie.
No w Niemczech na pewno to jest bardziej zrozumiałe, bo oni musieli odbijać to swoją część państwa niemieckiego i tutaj rzeczywiście może być łatwiej, ale Francuzi na przykład, Belgowie, Holendrzy, to jest absolutnie na niewiedza w tych sprawach.
Panie ministrze, mówimy energetyka, węgiel kamienny, węgiel brunatny. Państwo, rząd, pan minister, prowadziliście przez 2 lata negocjacje z Komisją Europejską, by negocjować jakieś konkretne kwoty i dopuszczanie używania w dalszym ciągu węgla jako paliwa takiego podstawowego dla energetyki, dla energii, dla ciepła.
No tak, komisja...
Jak to wygląda? Czy to jest na odpowiedni czas, na odpowiednią też wysokość zabezpieczone, tak? Bo nieraz, możemy powiedzieć, będziemy mieli większe możliwości, a nie będziemy mogli tego ani spożytkować, jeżeli chodzi o kopalnie, o wydobycie, a z drugiej strony zabezpieczenie tych potrzeb, o których pan minister mówi, energii elektrycznej i ciepła.
No tak, mamy notyfikację, czyli zgodę Komisji Europejskiej na to, że z budżetowych pieniędzy pokrywamy koszty związane z rewitalizacją terenów pogórniczych, że kopalnie, zasypanie kopalni, całkowite przywrócenie tego terenu do stanu możliwości użytkowania do innej działalności przemysłowej, to możemy wykonywać z pieniędzy budżetowych naszego państwa. Druga rzecz jest taka, że mamy notyfikowany tak zwany rynek mocy. To znaczy rynek mocy to jest coś takiego jak zapewnienie czuwania elektrowni na czas możliwości wejścia ze swoją pracą w sytuacji, kiedy przestaną działać elektrownie odnawialne, a więc wiatraki, panele fotowoltaiczne i tak dalej. No i to jest w sytuacji takiej, że zmniejsza się powiew wiatru, mniej energii z wiatru jest produkowana. W tym czasie niezauważalnie już dla nas, bo kiedyś to migało światło, teraz niezauważalnie dla nas wchodzi energetyka węglowa ze swoją energią, bo stale musi czuwać. I rynek mocy to jest ta opłata dla energetyki konwencjonalnej, czyli tej jak w polskim przypadku węglowej, żeby ona nie sprzedając energii jednocześnie czekała na ten moment, kiedy nie będzie dostarczała energetyka odnawialna energii od siebie. I tutaj są to pieniądze zapewnione na inwestycje po to, że w związku z energetyką odnawialną te inwestycje konwencjonalne były nierentowne, bo przepisy Unii Europejskiej wskazują na jedno, że energetyka odnawialna ma pierwszeństwo przed innymi formami energii. A więc jeśli przyroda nam zezwala na pobieranie prądu z wiatru czy ze słońca, to ten prąd musi być w pierwszej kolejności odbierany. Natomiast jak go zabraknie, dopiero wtedy wchodzą inne odmiany energii. I to wszystko musi być zapewnione, więc mamy zgodę Komisji Europejskiej, żebyśmy mogli tą lukę w takim momencie wypełniać energetyką węglową. Więc tutaj mamy te sprawy energetyczne powoli porządkowane. W Komisji Europejskiej jeszcze negocjujemy tak zwany pakiet zimowy. Pakiet zimowy to jest kwestia jakby zmniejszenia oczekiwania, zmniejszenia emisji. I to zmniejszenie emisji oczekiwane przez Komisję Europejską wynosi 550 kilogramów dwutlenku węgla na megawattogodzinę albo 550 miligramów dwutlenku węgla na kilowattogodzinę. Więc w zależności jak to liczymy. I otóż właśnie to jest bardzo rygorystyczny standard emisyjny, który w ramach właśnie tego pakietu zimowego czterech dyrektyw i rozporządzeń Komisji Europejskiej, który my negocjujemy, żeby on był, mógł być w Polsce stosowany na dojście do tego, w zakresie dojścia do tych norm poprzez średnio w Polsce, a nie osobno dla każdego urządzenia energetycznego. I żeby nam dali, powiedzmy, tego typu derogacje, czyli okres przejściowy, żebyśmy mogli to osiągnąć jako średnią w kraju. bo dla poszczególnych urządzeń nie jesteśmy w stanie ze względu właśnie tych, że mieliśmy wcześniej właśnie z punktu widzenia dyspozycji radzieckich tylko energetykę węglową budowano. I tutaj no, wiele wskazuje na to, że Komisja Europejska nam się może na to zgodzić i jedynie jak osiągnąć to średnio, te 550. Otóż osiągnięcie tej średniej jest możliwe tylko przy zastosowaniu pewnej energetyki, ale bezemisyjnej. Taka jest energetyka nuklearna, jądrowa, która jest bezemisyjna. I właśnie przygotowujemy się w Polsce do możliwości budowy takiej elektrowni. Trzeba wziąć pod uwagę, że takich elektrowni Francja ma około 40, które zapewniają więcej niż połowę ich energii elektrycznej. I tutaj są z tego zadowoleni i na razie nie słychać, że mieli zamiar zmienić te rzeczy.
Niemcy, przygotowujemy się, to znaczy jest to w programie, tak?
W programie tym negocjacyjnym z Komisją Europejską. Mhm. To tak przedstawiliśmy, że w taki sposób możemy osiągnąć to średnią emisję w terminie do 50 roku, zejść do takiego dolnego poziomu emisji, jeśli byśmy w tym czasie wybudowali 3 bloki po 1,5 megawata, po 1,5 gigawata, czyli około 4,5 tysiąca megawatów energii jądrowej. I jesteśmy w stanie w Polsce to wybudować.
Jaki czas?
Jeden taki blok buduje się w okresie 10-12 lat. To zależy od technologii.
Budujecie wszystkie?
Po 5 latach chodzi o to, żeby było równe obciążenie finansowe. Więc po 5 latach budowy takiego bloku rozpoczynamy budowę drugiego bloku. I po 5 latach następnych, kiedy się kończy budowa pierwszego bloku, my rozpoczynamy budowę trzeciego, który kontynuujemy równo z drugim blokiem. Więc wtedy w ciągu 20 lat mamy wybudowanych 3 bloki, 24 lat mamy wybudowane 3 bloki energetyczne jądrowe.
W porównaniu z taką konwencjonalną elektrownią? Czy...
Budowa jest dużo droższa. Budowa, to bo ona musi spełniać no, pełne standardy bezpieczeństwa, jest dużo droższa. Natomiast produkcja energii jest dużo tańsza i łatwiejsza. No ja podam ten podstawowy przykład, że do elektrowni 1000-megawatowej, powiedzmy obecnie funkcjonującej, musi na dobę być dostarczone 11, zależnie od obciążenia, od 9 do 11 tysięcy ton węgla. Czyli przekładając to wizualnie, około 180-200 wagonów na dobę. Wyobraźmy sobie, ile to trzeba przerzucić tego węgla na taśmociągi, jaki ten cały system rozładunkowy musi istnieć na tej kopalni. I to jest jakby zabezpieczenie w ten podstawowy surowiec energetyczny, jakim jest węgiel. Trzeba dodać, że dla bezpieczeństwa taka elektrownia musi u siebie posiadać zapas 30-dniowy takiego węgla, czyli na 30 dni, jeżeli weźmiemy pod uwagę 11 tysięcy ton na dobę, to na 30 dni to już widzimy, w jakie to ilości idzie węgla.
Tysiące wagonów.
No to jest na dobę 200 wagonów razy 30 dni, to jest 1200 wagonów węgla. No to wyobraźmy sobie, jakie ilości tutaj trzeba tego węgla rozładować. To są olbrzymie ilości węgla do rozładunku. Natomiast elektrownia jądrowa potrzebuje na rok 4 tiry rudy uranowej, czyli takiego uranu przygotowanego już do napędu elektrowni, a więc to jest 4 tiry wystarczy na rok.
Pan minister może z przymrużeniem oka powiedział, ale jeżeli 200 wagonów na i 30 dni to 6 tysięcy.
6 tysięcy, tak, tysięcy. Przepraszam.
Tak, bo
tak,
to,
bardzo, ja mówię, to za jednak, szybko jednak policzyłem.
6 tysięcy, tak, tysiące.
6 tysięcy wagonów trzeba...
Zapasu.
Zapasu, tak. No to teraz, a jeżeli potrzeba 4 tiry zapasu paliwa jądrowego na rok i 2, że elektrownia jądrowa przechowuje, ma pojemnik na zapasy tego paliwa na 5 lat. Na przykład elektrownie jądrowe na Ukrainie potrafią jeszcze obecnie funkcjonować na zapasie z czasów Związku Radzieckiego. A więc widać wyraźnie, jak to się bardzo liczy. Druga rzecz, że na odpady z energetyki jądrowej elektrownia ma pojemnik na 20 lat na odpady. Dopiero po 20 latach powstaje zapas czterech specjalnych pojemników, które zajmują jeden wagon, żeby z niej zabrać odpady nuklearne po, że tak powiem, 20-letniej pracy tej elektrowni. Jak widać, z punktu widzenia bezpieczeństwa sytuacji kryzysowej, no wyobraźmy sobie, powiedzmy, jakąś tam awanturę terrorystyczną czy inną, że są jakieś tory wysadzone, jeszcze coś tam tego typu, to tu my mamy zakłócony całkowicie system dostawy węgla z poszczególnych kopalń, bo to jest nerw gospodarczy w tej chwili, transport. Jeżeli mamy dużo więcej robót drogowych, to zaczyna nam szwalkować dowóz węgla do elektrowni, bo mamy elektrownie rozłożone po kraju i musimy codziennie wieźć ten węgiel. Zapasy są zapasami, które zostały zgromadzone, a następnie codziennie trzeba dowozić ten węgiel i dostarczać do tych elektrowni. I to w sumie, jak weźmiemy w kraju ilość elektrowni, to są to dziennie tysiące wagonów węgla do przewiezienia. Więc z takiego punktu widzenia patrząc, z punktu widzenia właśnie tego zarządzania kryzysowego, posiadanie elektrowni jądrowej jest także bezpieczne z punktu widzenia, że tak powiem, wojenno-terrorystycznego. To też jest niezwykle istotne. I dlatego też produkcja energii elektrycznej, budowa jest dużo droższa, natomiast produkcja energii elektrycznej w takiej elektrowni jest dużo tańsza.
A żywotność konwencjonalnej elektrowni,
jednej i drugiej jest podobna. Czyli to jest 50-60 lat w zależności od konserwacji. Nawet żywotność elektrowni jądrowej jest 10-15 lat dłuższa niż węglowej. Ale to jest mniej więcej, porównuje się podobnie. To są okresy czasu, które no sięgają na ponad dwa pokolenia, a więc jak widać, można się tutaj na długo zabezpieczyć. I my chcemy być bezpiecznie ekologicznie, stąd u nas ten duży front budowy elektrowni konwencjonalnych, elektrowni odnawialnych, ale też biogazownie. W tej chwili będziemy ogłaszali aukcję na budowę biogazowni, żeby troszeczkę oczyścić tereny rolnicze, szczególnie tam, gdzie jest dużo hodowli. Więc no, to ma wiele aspektów pozytywnych też ta energetyka odnawialna, ponieważ powoduje spore oczyszczanie także przy okazji środowiska.
A kwestia bezpieczeństwa energetycznego w obszarze gazu, ropy, kwestia dywersyfikacji, jak to wygląda, bo kiedyś tak było, czy z, no nawet jak Nord Stream 1, teraz Nord Stream 2 powstaje, no to mówiono i tak pewnie było, że czy ze wschodu, czy z zachodu, to jednak gaz z Rosji. Na ile tutaj możemy czuć się bezpieczni, a to nie tylko chodzi o poczucie bezpieczeństwa, ale o realia, o fakty. Dosyć długo budowano też chociażby gazoport, tak? Były plany, żeby go szybciej skończyć, a no, dziś na szczęście działa.
Dziś gazoport działa. Jeżeli weźmiemy pod uwagę te 5 milionów metrów sześciennych gazu, który mamy, który gazoport jest w stanie przechowywać, a więc bezpiecznie można go dowozić, na bieżąco uzupełniać, to jeżeli dodamy do tego w tej chwili to inwestycje, które rozpoczęliśmy, a więc dobudowę jeszcze jednej połowy, czyli w sumie 2,5 miliona metrów sześciennych gazu, więc zbiornika, więc tutaj jeżeli popatrzymy na te pojemności, które mamy, to jest kwestia tego typu, że będziemy mieli, przepraszam, to się przejęzyczyłem, bo to są metry się mierzy sześcienne, w miliardach metrów sześciennych gazu, więc będziemy mieli 7,5 miliarda metrów sześciennych gazu, więc w takiej sytuacji, jeżeli w Polsce jest zużywanych rocznie około 16 miliardów metrów sześciennych gazu, więc jak popatrzymy na to, to my z samego gazoportu mamy już połowę naszych potrzeb gazowych. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 4 miliardy to jest produkcja, wydobycie gazu w Polsce, więc już z tego tytułu jesteśmy dosyć bezpieczni, jeśli chodzi o potrzeby dostaw gazu. Jeżeli wybudujemy gazociąg tak zwany Baltic Pipe, czyli gazociąg na odbiór gazu, polskiego gazu z Norwegii, to on, ten gazociąg będzie w stanie przepuścić rocznie 10 miliardów metrów sześciennych. Więc tutaj już widać, że mamy nadmiar wtedy i będziemy mogli pomóc poradzić sobie z dywersyfikacją także naszym krajom sąsiednim. I my już dzisiaj pomagamy Ukrainie, bo do Ukrainy w sytuacji kryzysowej był w tym miesiącu kierowany gaz na poziomie 60 tysięcy metrów sześciennych, a więc tutaj jesteśmy też takim pewnym buforem się robimy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo gazowe. Bezpieczeństwo, jeśli chodzi o paliwa, to w bardzo poważnym zakresie zapewnia nam naftoport w Gdańsku i w tej dziedzinie możemy sobie dostarczać paliwo z całego świata, tutaj jeśli chodzi o ropę. I z drugiej strony mamy nasze już rafinerie na tyle rozbudowane, że to zaopatrzenie jest dobre. I z trzeciej, no, z Unii Europejskiej też są bezpośrednio przerobione produkty przywożone do Polski i sprzedawane, bo zarówno brytyjskie sieci handlu paliwami, jak i niemieckie mają, jak widzimy w Polsce, swoje sieci stacji paliw. A więc u nas dywersyfikacja jest już tak duża, jeśli chodzi o stacje paliw, że właściwie tutaj jesteśmy w pełni bezpieczni pod względem bezpieczeństwa energetycznego, jeśli chodzi o paliwa dla samochodów. I tutaj w ostatnich latach przynajmniej 20 nie mieliśmy żadnego kryzysu paliwowego. Mamy także zapasy w Polsce, to wyraźnie trzeba podkreślić, bo mamy zapasy i gazu, i paliw ponad 30-dniowe, co nam daje dodatkowe poczucie bezpieczeństwa, że jeżeli coś by, jakaś była poważna awaria.
To jakieś, dużo czy mało?
To
30 dni?
Mamy na 3 miesiące, na 60, na 90 dni. Przepraszam, na 90 dni, na 3 miesiące mamy zapasu zarówno gazu, jak i paliw płynnych, więc w tej dziedzinie jesteśmy w pełni bezpieczni, dlatego że te 90 dni to jest wystarczający okres, żeby nawet w przypadku dużych awarii odbudować zasilanie.
Strategia państwa, jeżeli chodzi o źródła odnawialne, bo pan minister też mówił, że mieliśmy w obowiązku 20, teraz no do jakiegoś czasu 15% całego rynku powinno być źródeł odnawialnych. Jak to wygląda? Bo te źródła też odnawialne można by podzielić na różnego rodzaju segmenty, czy rzeczywiście źródła ciepła, czy energii.
W każdej dziedzinie my mamy w ogóle w pakiecie energetyki odnawialnej przyjęte zarówno ze strony energii elektrycznej, jak i ze wszystkich innych źródeł energetycznych, przyjęte, że odnawialnych powinniśmy mieć razem do roku 2020 15%. Średnia w Unii Europejskiej jest 20%. Polska dostała delegację, biorąc pod uwagę nasze te problemy historyczne, że mamy na 15%.
A ile mamy dziś? Musimy się spieszyć?
Dziś w zakresie energetyki stoimy nieźle, bo mamy tutaj około 11%. Jeśli chodzi o nasze dodatki biokomponentów do paliw, no to tutaj chcemy osiągnąć w najbliższym czasie 6-7%. One są odpowiednio ustawiane. Natomiast jeśli chodzi o sprawy gazu, no to tutaj w tej chwili gaz nie jest traktowany, jest traktowany jako to paliwo, które jest dobrze widziane w Unii Europejskiej, więc w pewnym sensie ilość spalonego gazu nie wywołuje konieczności uzupełniania energetyki odnawialną, więc gazem, jakimikolwiek produktami odnawialnymi. Więc to jest główna sprawa, to są właśnie paliwa, też zapobieganie emisji od paliw właśnie samochodowych, jak i energetyka odnawialna, energia elektryczna. Tutaj mamy około 11% obecnie energetyki odnawialnej, jeśli chodzi o prąd. I przy dużym wysiłku mamy szansę w tej dziedzinie zamknąć się na 15%. W innych dziedzinach będzie dużo trudniej. Niemniej jednak no tutaj Komisja Europejska też patrzy na nasze zaangażowanie w tej dziedzinie. No i w pewnym sensie przy dużym, widocznym zaangażowaniu brak efektów może być usprawiedliwiony. Niemniej jednak musimy tą drogą podążać, żeby nie być karanym. To taka jest z drugiej strony prawda. Ja myślę, że w energetyce odnawialnej mamy jeszcze dużo możliwości. To, co powiedziałem, w Niemczech jest około 2,5 tysiąca biogazowni, w Polsce mamy w tej chwili około 150 biogazowni, więc to jest bardzo potrzebna sprawa, jeśli chodzi o czystość powietrza i w ogóle zapobieganie degradacji środowiska, jeśli chodzi o tereny i obszary wiejskie. To jest bardzo ważne, żebyśmy po prostu tutaj potrafili wejść z energetyką odnawialną w formie biogazowni. Dwa, że chodzi o biogaz także, czy to składowiska śmieci, czy też także oczyszczalnie ścieków, które także mogą wytwarzać biogaz i wytwarzać z tego energię elektryczną z biogazu. Więc tutaj jeszcze jest duże możliwości w Polsce do wykorzystania w tej dziedzinie i w tym celu będziemy też ogłaszali aukcje. Na razie zbyt wielu chętnych się nie zgłasza, ale chcemy na wsparcie finansowe budowy biogazowni, chcemy spore środki finansowe kierować, więc zachęcamy do tego, żeby przemyśleć te sprawy. Chcielibyśmy, żeby te aukcje odbyły się gdzieś w połowie roku, żeby mogły objąć jeszcze ten rok, jeśli chodzi o energetykę odnawialną. Więc mamy dużo do zrobienia w tej dziedzinie, ale chcemy właśnie także doprowadzić do tego, żeby więcej fotowoltaiki było, więc żeby nie tylko prosumenci, czyli obywatele zakładali sobie, bo to się obywatelom opłaci, zakładanie panelów słonecznych u siebie na dachach domów, ale żeby także mogły szkoły, czy urzędy samorządowe, czy rządowe, czy różne inne instytucje mogły w tym kierunku pójść, żeby jednak to energetykę budowano na słońcu w Polsce budować. Te rzeczy są bardzo ważne i muszę przyznać, że w tej dziedzinie dużo wyzwań przed nami jeszcze do zrobienia. Mamy bardzo dużo do zrobienia. Dlatego też w tej chwili jest już przyjęta przez Radę Ministrów nowa zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zapowiada aukcję na energetykę odnawialną. I teraz każdy będzie mógł w tej aukcji wystartować, kto będzie miał program budowy energetyki odnawialnej. No i aukcja będzie polegała na tym, że każdy, kto będzie chciał daną ilość mocy zbudować w energetyce odnawialnej, będzie zgłaszał, ile potrzebuje dotacji do tego. I w pierwszej kolejności pomoc będzie otrzymywał ten, kto tej dotacji będzie potrzebował najmniej. Na tym właśnie ta aukcja polega, że jest to sięganie po pieniądze publiczne, po pieniądze nas, obywateli, bo musimy energetykę odnawialną wspierać pieniędzmi obywatelskimi i u nas to każdy, kto płaci rachunek, a więc i przedsiębiorca wspiera. W Niemczech, kiedy doszli już do 30% energetyki odnawialnej, ale jednocześnie obywatele dopłacają do energetyki odnawialnej rocznie 25 miliardów euro. I tam już powstaje nawet ruch oporu przeciwko temu, ponieważ ludzie uważają, że ich to za drogo kosztuje. Energetyka odnawialna jednak jest dużo droższa od energetyki konwencjonalnej i w związku z tym, że nie może rywalizować cenowo z energetyką konwencjonalną, więc musi być dotowana. I to przyjęta w Unii Europejskiej dotacja polega na tym, że się z tego tytułu zwiększa rachunek za energię elektryczną. I to jest, czyli energetykę odnawialną, czyli walcząc z emisją, walcząc ze smogiem, walcząc o czystość powietrza, to walczymy my, obywatele, wszędzie w Unii Europejskiej, bo w Niemczech przedsiębiorcy są z tego zwolnieni, dlatego obywatele więcej płacą. Im chodzi o to, że przedsiębiorcy chcą, żeby byli bardziej konkurencyjni. W Polsce niestety, jeżeli byśmy zwolnili z wpłacania na energetykę odnawialną przedsiębiorców, to obywatele nie byliby w stanie, za dużo by energia musiała kosztować obywateli. Obywatele w Polsce są w większości zbyt biedni, żeby ich tym obciążyć, więc i obciążamy, i przemysł. Przez to on trochę traci na konkurencyjności, ale nasz przemysł jeszcze nadal jest konkurencyjny w Europie.
Myślę, że trochę inaczej jest, jeżeli chodzi o źródła energii odnawialnej, z geotermią. Pytanie też, czy rząd i jakie ma tutaj plany, jaką ma strategię, jaka jest strategia państwa, jeżeli chodzi o geotermię, bo to też możliwości do wykorzystania i no, na pewno nie trzeba, tak jak dla wiatraka, zużyć znacznie więcej energii, żeby go wyprodukować, żeby prawda, i stal była, no i później też kwestia jego funkcjonowania.
No jest, z geotermią jest problem w Polsce. Po pierwsze, miejsc, które mają wystarczającą temperaturę tej cieczy podziemnej, bo to nie jest woda, tak to należy powiedzieć, to jest taka mocno zanieczyszczona ciecz, która musi być osobno rurami prowadzona i służyć za podgrzewacz dopiero instalacji ogrzewczej, czyli taki wymiennik ciepła. Dwa, że koszty wywiercenia, no żeby mogła taka instalacja działać, to musi być dwa otwory wywiercone. Jeden otwór wyciągający ciepło, drugi odprowadzający tą ciecz do tego samego składowiska. Więc no, te koszty, które są związane właśnie z wywierceniem, z przygotowaniem tych źródeł ciepła są znaczące. Natomiast potem to ciepło już jest tanie. No to już wiadoma sprawa, że potem to jakoś się uruchomi ten ciąg i pompy cieplne, które uruchamiają ten obieg, no to jest ciepło, które płynie z ziemi. Natomiast ta inwestycja jest droga i obecnie właśnie zastanawiamy się, jakiego stopnia powinny być zachęty do tego, żeby to budować. Bo z jednej strony to ciepło tanie później jest i badamy w jakim czasie. No przykładów jeszcze bardzo nie mamy w Polsce, żeby dokładnie policzyć i zobaczyć. Może geotermia, która będzie z miastem współpracowała, tutaj toruńska, będzie pewnym przykładem sprawdzenia też pod względem ekonomicznym, jak to się opłaci, ile to trzeba do tego dodać, ale jest to źródło, które w Polsce dopiero musimy na poważnie uruchomić. Ono dzisiaj nie cieszy się wielkim popytem, chociaż są i w niektórych uzdrowiskach kąpieliska bazujące na wodzie, na cieczy geotermalnej do ogrzewania wód. Natomiast no nie jest to jeszcze system na tyle przetrenowany, żeby dogłębnie ocenić jego koszty. I dlatego też no, w ramach pewnych eksperymentów dopiero teraz będziemy w to wchodzili.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat stan bezpieczeństwa energetycznego kraju, naszej ojczyzny, Polski. Naszym gościem jest pan Krzysztof Tchórzewski, minister energii. Zapraszam serdecznie też do kontaktu telefonicznego. Czekamy na Państwa tematy, znaczy pytania do tematu numer 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. I 48 56 655 23 66. Radio Maria, bardzo proszę.
Halo?
Witamy Ojca serdecznie, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Właśnie. Obyśmy nie stracili tego pozdrowienia. Szczęść Boże to Śląsk, ale żebyśmy to słuchaczy, tak, to będę, nasze szczególne
będę próbował.
Świadczy o tym też pozdrawiamy Maryję Niepokalaną w ten sposób, tak jak nasz założyciel nauczył. Ale ja serdecznie pozdrawiam oczywiście ojca, ale najpierw ojcu pozwoli pana ministra, bo gość w dom, Bóg w dom, a dzisiaj jest taki gość. I to tym bardziej, panie ministrze, pozdrawiam serdecznie. W tej chwili ja spoza Polski tak słucham, tak oglądałem też ten program i za to bardzo dziękuję. Ja może odniosę się tylko do geotermii. Sprowokował mnie pan ostatnimi zdaniami, że to jest drogie. Tak, to jest, pewno jest drogie, to kosztuje, ale...
Ale energia jest tania potem.
Tak, właśnie, dlatego chciałem... Otóż jak tak obserwuję w świecie, bo to od tego czasu, jak ci profesorowie, szczególnie pan profesor świętej pamięci już Julian Sokołowski mówił o tym, to zacząłem się interesować tą sprawą, jak to jest w świecie. Bo powiem panu, panie ministrze, na początku przychodzili różni ludzie, że to nie warto, nie opłaci się. I tak, tak nam mówili, po co to i tak dalej. A mówię, chwileczkę, a ten profesor taki ma dorobek i mówił, a tutaj ktoś mi mówi, że nie. A mówię, a jak jest to w Niemczech, jak jest to w Austrii, jak to jest, no jak to jest we Francji na przykład, prawda? Wokół Paryża jest pełno tych odwiertów i wykorzystują to. A jak jest w Japonii, a jak jest w Stanach Zjednoczonych, jak jest w innych krajach? Po prostu my możemy, my nie musimy już po prostu jakoś zrobić, wybijać, prawda, jakieś takie murów, żeby zobaczyć świat, tylko to już wiadomo, że to już jest. I ściągamy od lepszych, po prostu od lepszych. Jak tak obserwuję w świecie, to oni, to tylko państwo na tym zarabia. A chociażby nawet jeżeli nie jest dużo stopni, prawda? Teraz to już w Stanach Zjednoczonych, nie tylko w Stanach, w Austrii też robią energię elektryczną z temperatury 60 stopni. Zapomniałem, gdzie to jest. Wszystko mają tak doskonale opracowane. No bardzo ciekawe są te rzeczy. Tak. I to nie ma dwutlenku węgla. Prawda? A więc... To też jest jakaś wartość dodatnia. Bardzo to jest zdrowotne. Ilu ludziom pomaga się? To jest lecznicze. Te termy wszystkie, prawda? Nie tylko jakieś wypoczynkowe, ale lecznicze. I szkoda, że my w Polsce tak jesteśmy zapóźnieni. Co do naszej geotermii, to ona by już spokojnie pracowała co najmniej 9 lat. Co najmniej 9 lat, gdyby nie to, co zrobiła Platforma i PSL. To było działanie na szkodę. Myślę, że jakieś lobby tu było, żeby nie pokazać Polsce, co Polska ma, żeby Polacy po prostu tak, żeby nie było tych spraw, które już są w krajach rozwiniętych. Zresztą to samo, popatrzę no na Niemcy, na Austrię chociażby, te wszystkie sprawy odnawianej energii, chociażby fotowoltaika i nie tylko fotowoltaika, prawda? Jak oni mają i jakoś im się opłaci? No nie rozumiem tego. Dlaczego oni mają tyle, a my Polacy nie mamy? Czy my musimy być tacy zapóźnieni technicznie, prawda? Dobrze, że teraz to się trochę rusza. Oby też tak samo nam nie blokowali tego, bo wie pan, panie ministrze, że my 2,5 roku czekamy i to idzie tak jak, no nie wiem, jakby no w tempie raka, czyli się cofa czasem. Tak, to nie wiem, ale to zostawiam. W każdym razie teraz jest inaczej i dziękuję panu też bardzo i w ogóle, że jest inne spojrzenie. Ale ja bym Pamiętam, jak Jacek Fedorowicz kiedyś mówił, kiedyś w tym swoim jednym takim satyrycznym programie i powiedział, dobry osioł wie, że się ściąga od lepszego. No dlaczego my mamy, prawda, odkrywać Amerykę, jak już jest odkryta, prawda? I te rzeczy po prostu robić, co najlepiej jeszcze poprawiać, nauczyć się na błędach innych też. I Polacy są zdolni. Jak widziałem ten ostatni u nas, ostatnia konferencja, która była taka kilka dni temu, no to było coś niesamowitego, jak zobaczyłem tych ludzi, którzy robią te różne nowe rzeczy. To aż mnie zaskakuje, jakiś informatyk. No to, co on mówił, już nie pamiętam nazwiska, bo to było krótko, ale to jest rewelacyjne. Na przykład człowiek z tymi jakieś, zamiast tych fotelików dla dzieci, tylko takie jakieś szelki i tak dalej. I to jest bardzo dobre, tańsze, praktyczne i tak dalej. No to Polacy wymyślają, ja tylko mówiłem o dwóch, a inne rzeczy tam, prawda, też tak samo. No, te samochody takie, te małe samochody elektryczne, jak to, no ale już o tym nie będę mówił. To było coś, dla mnie to tylko, to po prostu wiatr w żagle, jak młodzież mówiła kiedyś, nie wiem, czy teraz też tak mówi. To aż człowieka cieszy, że ta myśl ludzka, największym bogactwem państwa czy narodu, już mówi Jan Paweł II, są jego światli i o prawych sumieniach obywatele, prawda? A mamy światły. Dziękuję jeszcze raz. Po prostu niech tylko też i Unia nam nie przeszkadza. Tak. I Polacy niech się nie dają, tylko kulturalnie, ale się pchać do przodu. I mają, są bardzo zdolni ludzie i cieszyć się tylko sukcesem drugiego człowieka. Sukces drugiego jest naszym sukcesem. I popierać. Dziękuję serdecznie. Ja jestem dalej za geotermią. W Polsce my mamy bardzo dużo tych źródeł. Jeszcze kończąc, pamiętam jak te odwierty były u nas. Proszę wyobrazić, gdzieś jacyś ci prowadzący te odwierty, jakiś inżynier mówi, że wiercili gdzieś, nie wiem, czy w Szwecji, czy gdzieś i znaleźli wodę 14 stopni. Ale tamci się już cieszyli i wykorzystali, bo nawet podgrzać parę stopni, to ile to kosztuje? Także ja bym nie gardził taką wodą, która ma 40 stopni, 50, 60. Dobre, jak nie można więcej, to dobre i to. Ale już nie musi się tak dużo podgrzewać. Ile energii się zyskuje już, prawda? Także ja nie wiem, ja nie jestem tu specjalistą, ale na pewno naszym zadaniem jest szerzyć dobro. I za to dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Niech się to szerzy i niech ludzie są zdolni, wymyślają. Piękne sprawy. To tylko cieszy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ojcze dyrektorze.
Dziękuję panie ministrze. Panu ministrowi wielkie dzięki.
Ja też dziękuję za dobre słowo. Ja chcę tylko podkreślić, że w każdej dziedzinie, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, w tym energia z geotermii, my tutaj bardzo dużą wagę temu przykładamy, dlatego
tak,
że
tak, tak.
Chcemy, żebyśmy w Polsce wykorzystali wszystkie możliwości, jakie Polska posiada i dlatego też nie lekceważymy żadnej możliwości i tutaj bardzo
panie
patrzymy
ministrze,
na to,
jeżeli
sobie.
Mogę. Panie ministrze, jeżeli mogę właśnie, no żeby tak robili przez te 8 lat, a oni wszystko tak, to byli tacy jak syndyk masy upadłościowej, który żeby najwięcej jeszcze dla siebie zagarnął, prawda? To było takie zachowanie, jak ja patrzyłem nawet te EDF-y, sprzedawani Francuzom w Toruniu, proszę wyobrazić, w Toruniu, to jest do sprawdzenia ewentualnie. Mnie mówili, ale aż mi się wierzyć nie chce. Wiem, że za AWS-u to sprzedali całość, tą sieć grzewczą i te piece sprzedali i proszę wyobrazić, za 20 milionów złotych. Sprzeciwiał się tylko obecny prezydent ze swoim ugrupowaniem, to było ich, nie wiem, 3 czy 4 ludzi, sprzeciwiał się temu. Nie posłuchali go, a rządził AWS. Też nam się wydawało, że to prawica akurat. Tak, no po owocach ich poznacie. Owszem, no, idea może być bardzo dobra, ale jeżeli wejdą i tą uwieszą się na tej idei ludzie niekompetentni albo bez sumienia, albo egoiści, no to wszystko wypaczą. W każdym razie tak, no i pamiętam, jak ten EDF jeszcze kupił, dostał od PiR-u ostatni miesiąc, chyba, czy ostatnie 2 miesiące rządów PO, dostał 270 milionów, czy 260, 275, dostał ciepłą rączką na piec gazowy. A później jeszcze tyle samo pożyczki na bardzo dobrych jakichś warunkach. I nie wiem, czy całość do spłacenia. No. I na gaz rosyjski. No, kto to widział? A jeszcze nie przyznali się do tego ministra, chociaż tam ta platforma wiedziała, że tu jest geotermia i jest bez dwutlenku węgla, jest też możliwość z iluś megawatów czy gigawatów, sam już nie wiem. Tak, no, a ja tylko pokazuję, jak działali na szkodę. I szkoda tylko, że do tego się biorą też Polacy. Polacy też to robią, bo tylko dlatego, żeby mieć pensję. Ale on nie myśli o całości. To jest tak, zachowują się, tak przed czym przestrzegał ksiądz Piotr Skarga. Ksiądz Piotr Skarga mówił, statek tonie, a wy bierzecie te tobołki z tego statku, co ile się da, i wyskakujecie. I wy potoniecie i statek zatonie. Trzeba statek ratować. I właśnie ratować tym statkiem jest ojczyzna. I to jest też nieuczciwe, jeżeli Polacy, a katolicy powinni tym większe sumienie mieć, lepsze, jeżeli działają na szkodę. To jest poważny grzech. To jest poważny grzech. To nie jest ta umiejętność życia. To jest okradanie narodu. No. Dziękuję serdecznie. Panie ministrze, jeszcze raz dzięki i alleluja do przodu. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Dokładamy starań, żeby Polacy byli z nas zadowoleni.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Władysław Mazowieckie.
Dziękuję, proszę.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana ministra. Chciałbym panu ministrowi bardzo podziękować za to, że rząd, którego jest reprezentantem, ratuje polskie górnictwo i polskie kopalnie, a tym samym Śląsk i sporą część polskich rodzin. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na, prosić, nawet błagać pana ministra, aby jeszcze raz pochylić się nad geotermią, nad głęboką geotermią, która umożliwia produkcję energii elektrycznej. Jest taka koncepcja profesora Bohdana Żakowskiego, polskiego profesora, bardzo posuniętego już w latach, ale jest koncepcja głębokich odwiertów, takich do 8 kilometrów i do wiercenia się do gorących skał i poprzez wymianę ciepła kierowanie już na konwencjonalne turbiny i produkcja energii elektrycznej z głębokich odwiertów. Jest to wprawdzie technologia jeszcze nie wdrożona w Polsce ani w Europie, no ale to tym bardziej moglibyśmy jako Polacy, opierając się na polskiej myśli, być pierwszymi w świecie. I to są wprawdzie małe instalacje, powiedzmy około 10 megawatów, ale za to może to być dywersyfikacja ryzyka. Po prostu tam, gdzie jest potrzebna energia elektryczna, robimy ten odwiert, czy dla jakiegoś małego miasta, czy dla jakiejś dzielnicy miasta dużego, bez ciągnięcia jakichś olbrzymich instalacji, tak jak w przypadku elektrowni atomowej. Ja z wykształcenia jestem fizykiem, ale uważam, że elektrownia atomowa to jest przestarzała technologia z tego względu, że jest oparta na kopalinie, czyli trzeba wyryć z ziemi, wyrwać tysiące ton, żeby uzyskać ten uran wzbogacony, przydatny już do elektrowni, a zasoby uranu się będą wyczerpywać, zwłaszcza, że jest bardzo dużo zainteresowanych taką energią. Chiny, Indie, no Francja, która już od dawna to ma, Rosja, więc my z tym jednym czy dwoma reaktorami będziemy tutaj przy zakupach uranu zawsze skazani na taką całkowicie marginalną, będziemy marginalną stroną. Natomiast ta technologia głębokich odwiertów, taka pilotażowa, mogłaby powstać jakaś spółka, powiedzmy Tauron i PGNiG, i uruchomić. To jest koszt prawdopodobnie około 1 miliarda, ale proszę zwrócić uwagę, że koszt, stopa zwrotu z tej inwestycji to jest oceniana przez specjalistów około 3-4 lat, czyli te pieniądze bardzo szybko by się zwróciły i to nie trzeba jakichś gigantycznych budowli, tak jak w przypadku elektrowni atomowej, ale można by to zrobić szybko i w dowolnym miejscu, bo skały gorące są wszędzie. Nie tak jak w przypadku geotermii, gdzie trzeba liczyć na jakieś gorące solanki. A że bylibyśmy pierwsi w Europie, a może i pierwsi w świecie, to chyba nic złego. Znam opinię profesorów, którzy twierdzą, skoro nikt tego nie zrobił, to znaczy, że tego się nie da zrobić. Ale to akurat tutaj ojców z Torunia nie muszę przekonywać do rzeczy, bo w przypadku geotermii toruńskiej pewnie nie tylko takie opinie słyszeli, że to są szaleńcy i ludzie, którzy nie znający się na rzeczy, a jednak jest to możliwe.
Bardzo dziękuję
bardzo i bardzo proszę i błagam pana ministra o zainteresowanie się tą sprawą.
Zanotowałem ten temat i ta sprawa się zainteresuje. Poszukam, żeby zobaczyć w ogóle, czy gdziekolwiek taka instalacja była robiona. Ja kiedyś się z tym problemem zetknąłem, ale też w ramach takiej zewnętrznej informacji, jak od pana w tej chwili, no będę musiał poszukać źródłowych materiałów, żeby jednak zobaczyć, bo jednak zainwestowanie miliarda złotych to jest bardzo duża inwestycja, z której strony by się nie patrzyło i ona musi być jednak poprzedzona no, dobrymi analizami, jeśli chodzi o możliwość tego zwrotu i rzeczywistość, udany koniec. Niestety my tutaj mamy do czynienia z pieniędzmi publicznymi, które zbyt ryzykownie nie można wydawać. Cały problem polega na tym, że żeby podjąć decyzję o uruchomieniu jakiegoś zadania z pieniędzy publicznej, no ono musi mieć głębokie uzasadnienie w zakresie jego realności, jego pochodzenia tego przedsięwzięcia. Stąd w spółkach publicznych jest dużo trudniej o inwestycje podwyższonego ryzyka, o takie zadania, które te najbardziej nowatorskie bardzo trudno się odnajdują, dlatego że no jest tutaj jakby osobista odpowiedzialność zarządów i rad nadzorczych za powodzenie lub niepowodzenie przedsięwzięcia, wzięcie pod uwagę wszystkich za i przeciw. No i te nasze jakby zarządy często podchodzą dosyć asekurancko do tego, że no władza się zmienia co 4 lata, rozliczanie jest podejmowane zawsze przez następców odnośnie skutków decyzji poprzedników i to powoduje, troszeczkę tak hamuje i rządzących i tych, którzy kierują poszczególnymi przedsiębiorstwami przed angażowaniem się w ryzyko. To jest trudny problem, który jest związany z demokracją nierozłącznie i to są bariery, które nieraz bardzo trudno przełamać. Ja wiem, że na innym poziomie, nawet jeśli chodzi o mniejsze koszty, gdzie jest jednak poziom ryzyka duży, czy to się uda, czy nie, jest bardzo trudno uzyskać pozytywną decyzję kiedy no, efekt końcowy jest taki trochę na dwoje babka wróżyła, wyjdzie albo nie wyjdzie. No, czy to się uda, czy da się to potem wdrożyć rzeczywiście w życie, czy nie. Stąd tego typu inwestycje naprawdę są obecnie dosyć trudne do podejmowania. Ja to się trochę tłumaczę, ale też ja rozumiem tych wielu ludzi, którzy boją się podejmowania zbyt tych ryzykownych decyzji. A innowacje właśnie polegają na tym, że się podejmuje decyzje nie do końca wiedząc, czy przedsięwzięcie będzie słuszne, czy nie. I się z tego tytułu podejmuje to ryzyko, że jak jest słuszne, no to na tym firma zarobi. Jak jest niesłuszne, to straci, no i trzeba powiedzieć w tym momencie trudno. No a tutaj, że tak powiemy, w sytuacji przekazywania władzy się szuka, czy ktoś no, nie rozpędził się za bardzo, czy zbyt pochopnie nie podjął decyzji. To są problemy, z którymi my się też musimy borykać.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tadeusz z Żoliborza w Warszawie. Zwracam się do gościa. Panie ministrze, nie mamy paliwa jądrowego, uranowego do elektrowni atomowej. Skąd ono będzie i jak to się ma do hasła o bezpieczeństwie energetycznym? Druga sprawa. Co z umową o gazyfikacji węgla, która była podpisana z Niemcami w połowie lat 70. Jakie są jej owoce? Trzecia sprawa. Niemcy wydobywają, o ile wiem, około 170 milionów ton węgla brunatnego, a nad Polską wieją wiatry z zachodu. Pamiętam, że w czasach komunistycznych skutecznie bilansowano z ówczesnym państwem wschodnioniemieckim zanieczyszczenia, które wiatry zachodnie nad Polskę nanosiły. Wiem, że mam dane z 1993 roku, teraz te liczby są jeszcze większe. Lotnictwo cywilne niemieckie emitowało do atmosfery 19 milionów ton dwutlenku węgla, a było to wtedy 10% ogólnej emisji dwutlenku węgla przez pojazdy silnikowe w Niemczech. Jak to zjawisko jest teraz badane, jak jest bilansowane i jak jest wykorzystywane jako argumentacja? Dziękuję, zostańcie z Bogiem na służbie.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję z Bogiem. Panie Tadeuszu.
No tutaj jest, pan Tadeusz poruszył kilka wątków. Problem energetyki jądrowej, to już o nim wcześniej mówiłem, że tutaj jest problem zapasów i dostaw paliwa mniej groźny niż gdzie indziej, dlatego że ta elektrownia posiada magazyn zapasu paliwa na 5 lat i tak jak nadmieniłem, niektóre elektrownie jądrowe na Ukrainie, gdzie toczy się wojna, bazują na tych zapasach paliwa jeszcze przed wojną zgromadzonych przez Związek Radziecki. No, tutaj jest kwestia inna. Kwestia jest rzeczywiście porównania tego, że Niemcy nawet niedawno rozbudowali dwie nowe elektrownie, pobudowali na węgiel brunatny i oni takich batów i takich kłopotów ze strony Komisji Europejskiej nie mieli jak Polska. Rzadko kiedy są bardzo mocno napominani. No niemniej jednak my znaleźliśmy się w szczególnej sytuacji, gdzie w ciągu ostatnich 8 lat zostały zaniedbane wszelkie rozmowy z Komisją Europejską, wszelkie rozmowy negocjacyjne związane ze staraniem się o to, żeby te sprawy związane z węglem w ramach Komisji Europejskiej unormować. I po prostu nie uczestniczyło przedstawiciele rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u, nie uczestniczyli w najważniejszych posiedzeniach, tak jak na przykład posiedzenie Rady Unii Europejskiej z 2010 roku, które zlikwidowało pomoc publiczną dla górnictwa węgla kamiennego, gdzie zgodzono się na przyspieszoną likwidację górnictwa węgla kamiennego i energetyki węglowej. I w tym posiedzeniu po prostu, biorąc pod uwagę wagę tematów posiadanych, przedstawiciel Polski, podobno pan Roskowski był wyznaczony, ale nie uczestniczył w ogóle i podjęto bardzo niekorzystne decyzje dla Polski z punktu widzenia polskiego, związane właśnie z cofnięciem i pomocy publicznej, ale całkiem innego rozwiązywania problemów, a więc przyspieszonej likwidacji energetyki energetyki węglowej i z tego tytułu nawet nikt nikogo nie napomniał, a w tamtym czasie w Komisji Europejskiej obowiązywało prawo weta. Więc rzeczywiście te 8 lat, gdzie jakby Polacy no uważali, że przez okres ich władzy i tak nie muszą się starać, i tak i jakoś tam będzie, no w sumie przedstawiciele Platformy Obywatelskiej i PSL-u, ignorując całkowicie rozmowy z Komisją Europejską, ponieważ podobno przyjęli, że i tak o węgiel nie ma co walczyć, nie mieli racji, bo my teraz jednak tocząc rozmowy i negocjując i rozmawiając, no mamy spore efekty. Jeżeli oni by to wcześniej podjęli, to ta walka nie była o nasze sprawy, nie byłaby tak trudna, a to do tego właśnie, że my lekceważyliśmy, znaczy my, Platforma Obywatelska i PSL, rząd ten lekceważył wszystkie napomnienia Komisji Europejskiej, wszystkie decyzje jakby milczeniem przyjmował, jakby milczeniem się na nie godząc, a potem nie podejmował żadnych działań w tym zakresie, no to wszystko było trochę jak małe dzieci w piaskownicy, aż niepodobne do tego, żeby jakikolwiek rząd mógł tak postępować, ale niestety tak to było i z tego tytułu nasz obraz był taki, a nie inny. Niemniej jednak obecnie, jeśli chodzi o derogacje, czyli terminy odłożonego w czasie decyzji związanych z odchodzeniem od węgla, no Niemcy nasze wnioski popierają i wspólnie jakby na radach, na ostatniej Radzie Unii Europejskiej równo z nami tutaj jakby głosowali. Także to w tej dziedzinie można powiedzieć, nie mogę mieć do nich o nic w tym momencie na to chwilę pretensji, bo rzeczywiście 18 grudnia na Radzie Europejskiej popierali nasze wszystkie wnioski związane z okresami przejściowymi dla energetyki węglowej. Natomiast jeśli chodzi o ilość zanieczyszczeń z samolotów w atmosferze, ilość ton CO2, które te samoloty zostawiają, to ona od roku tego 93, o których pan był łaskaw powiedzieć, zwiększyła się wielokrotnie. Ilość lotów samolotów zwiększyła się znacząco. Także w tej dziedzinie na pewno przybyło tego dwutlenku węgla w atmosferze. No i jakoś w tej sprawie nikt nie robi larum na świecie, że powinniśmy przestać latać samolotami, że powinniśmy dbać tutaj o czystość powietrza, że to także szkodzi naszej atmosferze. Jak widać, i dwa, że to wtedy, w 93 roku stanowiło 10% ogólnej emisji. Teraz pewno to stanowi co najmniej 20% ogólnej emisji, a więc jest bardzo ważne. I dziękuję za przypomnienie. Ja na najbliższych spotkaniach w Komisji Europejskiej do tego tematu wrócę, bo to jest rzecz niezwykle ważna. Natomiast z lat 70. o podpisanych porozumieniach związanych z gazyfikacją węgla nic mi nie jest specjalnie wiadomo. Natomiast w tej chwili wraz z udziałem Japończyków podejmujemy się budowy elektrowni przy kopalni węgla kamiennego w lubelskim Bogdance, która będzie zasilania na gazem pochodzącym ze zgazowania w zamkniętym obiegu węgla. A więc do tematu gazyfikacji węgla wracamy, ponieważ prąd wytworzony z tego typu gazu jest traktowany jako elektrownia gazowa, więc tutaj możemy w związku z obwodem zamkniętym możemy taką drogę wypróbować i chcemy traktować to jako pilotaż. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jacek z Kieleckiego. Proszę ojca, chwileczkę, szybko przemyślę. Energetyką odnawialną zajmuję się od około 30 lat. To jest moja idea. I twierdzę, że jedyną drogą pozyskiwania energii są metody odnawialne. Słońce na Ziemię wysyła 120 tysięcy razy więcej energii niż ludziom jest potrzebne. Trudno mi teraz w tym krótkim momencie rozwijać propozycje różne i tak dalej, ale trzeba patrzeć na energetykę odnawialną kompleksowo. Biogazownia, geotermia, fotoogniwa. Jest możliwość, bo jeżeli chodzi o fotoogniwa, w tej chwili są naprawdę bardzo dobrze wydajne. W Polsce opracowano na przykład fotoogniwa, gdzie nałożono na krzem grafen, który dwukrotnie zwiększa jego wydajność. Zainwestować w takie rzeczy, tylko i wyłącznie w takie rzeczy. Również bym prosił, prawie błagał, żeby nie inwestować w fotowoltaikę wielką, przemysłową. Przykładowo ja mam domek jednorodzinny. Potrzebne mi jest 5 kW. Proszę mi dać, żeby wytwarzała 10 kW. 5 kW za darmo będzie przez 20 lat oddawane do energii. To jest taka moja propozycja. Jest możliwości jeszcze inne rozwinięcie, na przykład jeżeli chodzi o fotowoltaikę. Już 15 czy 18 lat temu w 40 opracowano fotowoltaikę, która była 40% sprawności, 45% sprawności w Australii. Ucichło. Uważam, że po prostu jest duży nacisk, lobby energetyczne, które torpedują. Dlaczego na przykład pompa cieplna kosztuje tyle pieniędzy, a to jest tylko odwrócona lodówka? Dlaczego ona powinna kosztować maksymalnie 10 tysięcy, a kosztuje, nawet dochodzi do 100 tysięcy? I w te rzeczy trzeba wspomóc właśnie te rzeczy. Jeżeli chodzi o ocieplanie i tak dalej, stosuje się różne rzeczy, które się nie powinno stosować. Na przykład jeżeli chodzi o ocieplanie styropianem, przez to w przyszłości będzie bomba ekologiczna. Szczury będą miały bardzo dobre miejsce, ja się tylko dobieram do środka, bo ja już to wypróbowałem. To jest, mógłbym dużo na ten temat mówić, ale wiem, że nie chcę zajmować tego. Jeszcze raz proszę z naciskiem. Nie nastawić się na energetykę odnawialną. A jeżeli chodzi o elektrownię jądrową, ja się będę cały czas modlił, żeby jej nie wyprodukować. To jest najlepsze miejsce dla terrorystów. Wystarczy jedna bomba. Matka wszystkich bomb, albo ojciec wszystkich bomb, i nie potrzeba nic, aby zniszczy się całą Polskę.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze raz tylko chciałem powiedzieć, 120 tysięcy razy więcej energii i słońce wysyła do nas. I to nie jest wymyślone przeze mnie. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Proszę bardzo, panie ministrze.
Tak, szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie. No, ja tutaj w całej audycji nawiązuję do tego, że do energetyki odnawialnej staramy się podchodzić kompleksowo. Ta przyjęta przez rząd już ustawa o odnawialnych źródłach energii, która zakłada aukcję, a więc wsparcie do budowy odnawialnych źródeł energii, że chcemy właśnie kompleksowo to traktować, a więc w ramach tej ustawy mówimy o klastrach energetycznych, że chcemy premiować tych, którzy zapewnią w ramach odnawialnych źródeł energii, mając wytwarzać, znaczy nawet możliwość wytwarzania na przykład 1 MW, ale będą w stanie zapewnić, że na przykład 0,3 MW są w stanie dostarczać zawsze. A więc posiadając biogazownię, która zbiera gaz wtedy, kiedy jest słońce, posiadając jeszcze jakiś wiatrak, no żeby była ta dywersyfikacja różnych źródeł odnawialnych, żeby można było mieć jak największe zapewnienie stałych dostaw energii. To jest bardzo ważne i stąd w naszej ustawie o odnawialnych źródłach energii wskazujemy na klastry energetyczne, a więc na te grupy producenckie, które będą produkowały różnorodne źródła energii, a więc panele fotowoltaiczne, o których pan mówi, że są bardzo ważne. Tak, zgadzamy się z tym i staramy się tam, gdzie jest, w tych regionach kraju, gdzie jest największe nasłonecznienie, dążyć do tego, żeby powstało jak najwięcej prosumentów, a więc żeby jak największa liczba obywateli, a nawet zakładała panele fotowoltaiczne i rozliczała się balterowo jako prosument. Żeby nawet dopuszczamy do tego możliwość, żeby się zachowywały w podobny sposób szkoły czy urzędy. A więc otwieramy drzwi dla takiej energetyki rozproszonej, fotowoltaicznej. Żeby chcemy premiować te sytuacje, kiedy właśnie energetyka odnawialna będzie gotowa, chociażby w niewielkiej ilości, ale zabezpieczyć część energii wytwarzanej przez siebie, że ona będzie stale dostarczana. Czyli na przykład łączące się ze sobą fotowoltaikę, panele słoneczne w formie fotowoltaiki, biogazownię, która w sytuacji, kiedy słońce świeci, będzie w stanie gromadzić gaz do zbiornika, oddawać wtedy, kiedy jest problem nasłonecznienia, czy też energetyki wiatrowej, która w danym momencie będzie uzupełniała jedno i drugie. Więc tutaj my bardzo poważnie o tym myślimy i chcemy te rzeczy rzeczywiście rozwiązywać kompleksowo. Jak w każdej dziedzinie rzeczywiście możemy się sprzeczać odnośnie słuszności lub nie energetyki jądrowej. Ja jeszcze raz podkreślę, co mówiłem i wcześniej od po godzinie 18, że ja wcale nie jestem zakochany w energetyce jądrowej. Ja po prostu jestem w imieniu Polski negocjatorem z Komisją Europejską, z Radą Unii Europejskiej i staram się wynegocjować dla nas jak najbardziej skuteczne, dobre warunki, które zezwolą nam, obywatelom i polskiemu przemysłowi egzystować, mając energię na w miarę godziwych warunkach. I to wszystko, co mi przyświeca w zakresie tych wszystkich rozmów. Szukam rozwiązań kompromisowych, bo przecież dzisiaj my nie jesteśmy gotowi na to, żeby występować z Unii Europejskiej, ale też nie jesteśmy gotowi na to, żeby jakieś astronomiczne kary płacić, jeżeli pozostajemy w Unii Europejskiej. A więc korzystając ze środków Unii Europejskiej z jednej strony, z drugiej strony, no możemy niekoniecznie olbrzymim nakładem, ale pewne rzeczy wykonać, chociażby jeśli chodzi o doprowadzenie dzięki energetyce jądrowej do tej średniej emisji. Więc ja to mówię, że to jest małżeństwo z rozsądku tutaj, jeśli chodzi o tę energetykę jądrową. Nie chciałbym, żeby pan mnie lub też moich współpracowników trochę jako fanów. My dla Polski, dla Polaków chcemy wynegocjować godne warunki funkcjonowania przy w miarę niekoniecznie bardzo drogiej energii elektrycznej, bo można przyjąć różnego typu rozwiązania, ale wtedy energia elektryczna będzie bardzo droga. No Polaków nie stać na to, żeby wszystko było drogie i stąd staram się jako minister energii działać w takim kierunku i w taki sposób, żeby te wszystkie rozwiązania, które będziemy wprowadzali, no nie były rozwiązaniami, które potem wszyscy Polacy nam wytkną i powiedzą, no co wy chcecie, skąd my mamy brać na to pieniądze, jak my możemy tak to finansować. Więc musimy także patrzeć na umiarkowane finansowanie z naszych kieszeni, także tej energetyki odnawialnej, a ona po prostu jest dotowana i musi być dotowana. Więc z tego tytułu staramy się to robić jak najroztropniej, jak najrozsądniej, żebyśmy po prostu ten czas kryzysowy przetrwali. I mam nadzieję, że my, tak samo jak wiele innych krajów Unii Europejskiej, my także wyjdziemy na prosto i będziemy jeszcze ten czas naszej walki o jakąś tam pozycję energetyczną w Unii Europejskiej z sentymentem wspominali. Ale dzisiaj my musimy tutaj zachować pewien numer, pewną postawę elastyczną. No i w niektórych sprawach także starać się dotrzymywać słowa. No to jest wszystko niezwykle trudne, bo po prostu my znamy opinie wielu grup społecznych, jeśli chodzi o energetykę jądrową, no ale pytamy, co jeśli nie to, co mamy zrobić, jak mamy sobie poradzić. W energetyce odnawialnej my nie zastąpimy energetyką odnawialną energetyki jądrowej, dlatego że żadna energetyka odnawialna nie jest tak przewidywalna w ilości produkowanej energii, jak energetyka jądrowa. I to jest główny szkopuł, który powoduje, że my musimy te rzeczy bardzo roztropnie traktować. Dziękuję, jeszcze raz pozdrawiam.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Stanisław z Warszawy. Współczuję bardzo ministrowi Tchórzewskiemu w tej walce nierównej z Unią Europejską, bo naprawdę jest, jak to się mówi, przepraszam za takie brzydkie słowo, chłopcem do bicia, wystawiony przez poprzedników. Ale chciałem tak wrzucić parę rzeczy. Mianowicie pierwsza sprawa, energetyka odnawialna. To jest lipa. Dlaczego to jest lipa? W Polsce wiatru nie ma. Jeżeli ktoś chce, to może sięgnąć do badań. Były już w 60-tych latach przeprowadzone badania prędkości, ile wiatru wieje w Polsce. Naprawdę to są śmieszne ilości. Niemcy mają więcej wiatru, bo są bliżej Morza Północnego. Anglicy,
którzy o dziwo mają o wiele więcej, mniej więcej prędkości wiatra przeciętnie jest trzykrotnie więcej jak u nas, wycofali się z budowy nawet niektórych przybrzeżnych elektrowni wiatrowych. Dlatego, że raz, że są nieprzewidywalne, dwa, sieją niesamowite spustoszenie w środowisku. Także to nie jest tak, że wszystko jest fajnie i pięknie. Teraz druga sprawa to są słynna fotowoltaika. Sam w swoim czasie byłem wielkim fanem fotowoltaiki, póki nie siadłem, jestem inżynierem. Usiadłem, po prostu se policzyłem, ile jest w Polsce światła, ile jest słońca, i to jest lipa. Mówienie o tym, bo w Polsce jest naprawdę mało słońca, owszem, w lipcu tak, ale jeżeli sięgniemy do stycznia, dziękuję. Dlaczego Szwedzi nie pobudowali sobie fotowoltaiki, tylko mają elektrownie, 3 elektrownie jądrowe? No to jest właśnie pytanie, patrzmy, co robią inni. Anglicy budują w tej chwili elektrownię jądrową, szykują się bardzo twardo do wielkiej elektrowni jądrowej. Temat, który niestety moim zdaniem jest bardzo zapomniany. Oczywiście, że tak zwane te małe wytwórnie gazu, biogazu, to jest na pewno jesteśmy do tyłu i to bardzo do tyłu i życzę powodzenia, naprawdę będę trzymał kciuki za zespół, żeby się to udało. Ale jest drugi taki temat, mini hydroelektrownie. W ogóle zapomniany temat, nie wiem dlaczego, przez tyle lat nikt do niego nie wraca. Polska, jak historia sięga, zawsze stała hydroenergetyką. Były małe mini młyny, były kuźnie wodne, mnóstwo tego było. I zapomniana, a one jednocześnie regulowały stosunki wodne na obszarze, ponieważ podnosiły poziom wód gruntowych, także ludność miała w studnie wodę. To jest następny temat. Trzeci temat. Smogu i węgla. Czy kiedy zostanie wreszcie wprowadzony zakaz handlu kiepskiej jakości węglem? Za komuny w latach 60. nie wolno było sprzedawać gorszej jakości węgla. Po prostu był zakaz. I szedł tylko lepszej jakości. Tam były gradacje. Potem w latach 70. 80. obniżono ten poziom. A w 60. był bardzo wysoki. I wtedy naprawdę miasta się nie dusiły. To jest jedna sprawa, to tak na szybko. A druga sprawa, pójdźmy tak jak Anglicy. Anglicy wprowadzili zakaz sprzedawania do ludności, do pieców węgla. Po prostu nie ma. Możesz mieć gaz, możesz mieć ten, bo oprócz tego śmieci nie może palić, no bo w piecu gazowym się po prostu nie da. A w węglowym oczywiście, czy nawet drewnianym się da. Trzeci temat.
Czwarty?
Mianowicie, chyba czwarty. Przepraszam, będę mylił. Chodzi o samochody. Wiem, że jest to, na pewno to jest temat może zaniedbany niesamowicie. Przeglądy robione gdzieś tam przez starostwo i tak dalej, tragedia. Te samochody, które w Warszawie na środku skrzyżowań tak dymią, że parowozy stare tak nie dymiły, jak potrafią samochody na środku Warszawy dymić na skrzyżowaniach.
Panie Stanisławie, tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję.
Ale jeszcze jeden temat, tylko to.
Tak?
Samochody na LPG. Dlaczego one są u nas kopane? Zakaz nawet jest, nie ma w prawie budowlanym, że możemy, że zmusić dewelopera, żeby musiał pobudować garaż na LPG. Gdziekolwiek. Nie ma tego. Bóg zapłać. Jeszcze miałem parę rzeczy.
Dziękuję.
O ulgi i tak dalej. To jest sporo, bo mam dużo przemyśleń. Bóg zapłać.
Bóg zapłać panu. Panie ministrze, bardzo proszę.
No, bardzo różnorodna tematyka ze strony pana. Cóż tutaj odpowiedzieć? To ilość wiatru różnie się ocenia i rzeczywiście w Polsce mamy w tej chwili około 6 tysięcy megawatów zainstalowanych elektrowni wiatrowych. W zależności od pory roku, ale to ilość wiatru z tych 6 tysięcy megawatów to się waha w zależności od nawet od kilkudziesięciu megawatów do kilkuset. Natomiast muszą być duże wichury, żeby to się zbliżało do 4,5-5 tysięcy. O 6 tysiącach maksymalnej mocy to nie ma co mówić. Więc rzeczywiście wieczność w Polsce nie jest za olbrzymia. No ale ale no, w takim kierunku nas troszeczkę Komisja Europejska wymusiła i poszliśmy. No i teraz troszeczkę ja to w jakiś sposób zahamowałem, ale jednak, żeby uzyskać ilość mocy zainstalowanych, no to trzeba szukać tych rozwiązań. I tutaj zgadzam się z panem, że my zaczniemy teraz mocno iść w kierunku biogazowni. Będziemy też wspierali finansowo budowę biogazowni w Polsce, bo jest to no, najbardziej przewidywalne źródło odnawialne, ponieważ jak nie potrzebuje energetyka energii, to może biogazownia zbierać gaz do zbiornika. Jak jest duża potrzeba energii i brakuje jej w energetyce, to może to energię oddawać, więc ona może być taką rezerwową nawet dla energetyki zawodowej energią. I tutaj rzeczywiście w polskich warunkach jest to najbardziej poszukiwana, potrzebne odnawialne źródło energii, ale było do tej pory traktowane po macoszemu. Ja mam na myśli, że ta pierwsza aukcja tegoroczna, z którą wyjdziemy, no, otworzy te drzwi, chociaż tych instalacji, które byłyby w przygotowaniu pod tą aukcję, no jednak tak dużo nie ma. No, że energetyka odnawialna to lipa, to nie tylko z tego względu, że no tego prądu z punktu widzenia ilości mocy zainstalowanej produkuje się za mało, ale jest to kwestia tego typu, że jest to energetyka po prostu nieprzewidywalna. Nie można sobie zaplanować, kiedy będziemy mieli więcej wiatru, kiedy będziemy mniej, kiedy będziemy mieli więcej słońca, kiedy go będziemy mniej. Wiemy, że mamy trochę więcej słońca i wiatru w zależności od pory roku, ale to wszystko ogólnie. Więc tutaj z tego tytułu ta energetyka jest nieprzewidywalna i stąd jest ta konieczność tych mocy konwencjonalnych, węglowych, przewidywalnych, które będą stały i będą mogły w każdej chwili energię podać. Problem smogu, ja się z panem zgadzam, że smog w dużych miastach to są samochody i problem jest taki, że na co dzień ludzie jeżdżą starymi samochodami, często filtry powycinane i po prostu mocno kopco i to jest źródło smogu w miastach. Natomiast na przedmieściach i w mniejszych miejscowościach źródłem smogu jest spalany węgiel lub też śmieci, lub też różnego typu odpady. Bywa także nawet stare różne ubrania czy buty. To jest kwestia polega na tym, że często na tych przedmieściach czy na tych wioskach mieszkają ludzie najbiedniejsi, a już jeżeli trafimy na rodziny patologiczne, no to wtedy ta matka, kiedy mąż przepije wszystko, no to ta matka jest gotowa byle czym ogrzać, aby te dzieci niech żyją krócej, ale żeby nie umierały z mrozu. To są pewne elementy też tego życia aktualnego, rzeczywistego w terenie, z którym się stykam i które jest po prostu trudne do rozwiązania. Natomiast my ograniczamy. Została uchwalona przez rząd już przyjęta ustawa i mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie uchwalona przez Sejm, która wprowadza kategoryzację poszczególnych odmian węgla i zakazuje sprzedaży tych właśnie najgorszej jakości węgla. To przynajmniej tutaj jakby mogę się panu pochwalić, że w tej dziedzinie zrobiliśmy już sporo, jeśli chodzi o przejście w tym kierunku. No i problem przeglądów samochodów i tego, że są dopuszczane do ruchu. No wszyscy wiemy, jak część stacji diagnostycznych pracuje. No i tutaj no, odpowiednie służby porządkowe muszą trochę się tym wszystkim zająć. Natomiast praktycznie rzecz biorąc, to smog samochodowy w dużych miastach jest największą naszą bolączką i z tym także będziemy musieli sobie jakoś poradzić. Ja myślę, że jednak uda nam się wprowadzić te samochody elektryczne. Dotychczas mówiło się tak, nie ma samochodów elektrycznych, bo nie ma ich gdzie ładować. Z drugiej strony odpowiadają, nie budujemy punktów ładowania samochodów elektrycznych, bo nie ma samochodów i te punkty ładowania nam się nie opłaca. Ustawą o elektromobilności wprowadziliśmy sytuację tego typu, że żeby sprzedawać prąd w punktach ładowania, nie trzeba mieć już koncesji. Powstał nowy zawód ładowacza, więc tutaj można bez problemu już budować i sprzedawać energię elektryczną, odsprzedawać w punktach ładowania w ramach uprawiania nowego zawodu. I z drugiej strony my jako Skarb Państwa no, podjęliśmy taką decyzję w ramach ustawy o elektromobilności, że wybudujemy w Polsce 6 tysięcy punktów ładowania, w tym 150 szybkich. A więc umożliwimy każdemu, kto by się znalazł w którymkolwiek miejscu w Polsce, żeby miał na bazie możliwości baterii i samochodu możliwość dostępu do punktu ładowania. Chcemy tę barierę niemocy przełamać i chcemy to zrobić właśnie poprzez zaangażowanie budżetu państwa. Zobaczymy, jak nam się uda, jaki to będzie miało wpływ na rynek samochodów elektrycznych, ale na pewno upadnie zarząd, że nie mamy samochodu, nie zmieniamy samochodu na elektryczny, bo nie mamy gdzie się ładować. Na pewno wypełnimy tymi miejscami ładowania wszystkie ważniejsze miejsca, żeby umożliwić obywatelom, którzy będą chcieli nabyć samochód elektryczny, żeby mogli nim na pewniaka jeździć po całej Polsce.
Słuchają Państwo Radia Maryja w naszym programie Rozmowy Niedokończone i temat stan bezpieczeństwa energetycznego kraju. Naszym gościem jest minister energii, pan Krzysztof Tchórzewski. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Andrzej z Rybnika się kłania. Szanowny ojcze, jeśli ojciec pozwoli, to ja poruszę takie kluczowe kwestie związane z tematem. A na koniec powiem, jak to systemowo rozwiązać, ten problem energetyczny, nie tylko. Myślę, że nikt takich propozycji nie ma, więc ojciec mi pozwoli deczko czasu więcej. A więc tak będę się starał, może to będzie chaotycznie, ja nie jestem wykładowcą na uczelni. Wszystkie te energetyczne tematy, czy duża większość, opiera się na podgrzewaniu wody. No prąd się wytwarza w ten sposób, się wodę podgrzewa, no i ona tam i tak dalej i po prostu z tego się prąd robi. A z gazu tak samo i z innych tam źródeł ciepła. Ale po co my mamy tą wodę podgrzewać? Jak ona już leci ciepła, gorąca z ziemi, no to my, nie wiem, no... To jakieś jest nienormalne. No, mamy gotową, gorącą wodę, to my z uporem maniaka musimy ją podgrzewać. No po co, jak ona jest podgrzana? Mało tego, jeszcze jej jest tyle, że wystarczy na kilkanaście razy więcej niż potrzeba w Polsce energii. No to czego my szukamy? Co my chcemy? Czy my musimy tym węglem koniecznie podgrzewać tą wodę? Czy my musimy bardzo drogi gaz sprowadzać z innych krajów? Czy my musimy budować terminal gazowy? Jak my mamy już gotową wodę, podgrzaną, gorącą, tylko wykorzystać? No to po co my to wszystko robimy? Po co my te budynki ocieplamy? Po co jest ten owczy pęd w tym kierunku, żeby likwidować te kopciuchy? To jest po prostu utopia to wszystko. To jest no, niewyobrażalne.
I teraz, panie Andrzeju, jakieś rozwiązanie pana, jak pan to
tak,
widzi?
Tak. To tylko ja no, w połowie jestem. Ale no to jak ojciec chce, to ja już przejdę do tego systemowego. Po prostu trzeba robić więcej tego typu audycji. Same Radio Maryja tu nie pomoże nic, a system taki, że po prostu musi być dyskusja, bo jak tu widać, zadzwonił pan fizyk, powiedział co i jak. Ja mówię co i jak wygląda obcy pęd. Samo radio nie pomoże. Inny powie to. Nie ma tak, że po prostu w tej chwili jest taka sytuacja, że Polska idzie tak jak jakaś pijana kobieta w długim tunelu. I od jednej strony do drugiej strony. I ktoś wychodzi i mówi, ja jestem najmądrzejszy na świecie. Potem się okazuje, że to tak nie jest. No i nie ma mądrego człowieka. Ma zli doradcy. My za to płacimy energetykę atomową, co nam zafundować, taką mega olbrzymią bombę i tylko mała wystarczy zapalnik.
Panie Andrzeju, i jakieś rozwiązania?
Właśnie to są te rozwiązania, żeby media, po prostu wolność słowa, żeby była, bo bez tego będziemy już od ściany do ściany chodzić i my nic nie zrobimy.
No dlatego też, panie Andrzeju, my tutaj rozmawiamy, pan minister jest dzisiaj z nami, możemy zadawać pytania, no na tym też polega ta debata. Wspomniał pan minister chociażby o tym, że no Amerykanie kiedyś, Stany Zjednoczone budowały po wojnie, pomagały w budowie elektrowni atomowych, no i we Francji stoi ich ze 40, podobnie może i w Niemczech. Teraz no, odchodzą jakoś od tego. No więc tutaj ta jedna nasza, też się nad nią trzeba zastanawiać, bo to długie lata, z 20 lat, jak słyszeliśmy, no ale szukajmy też różnych rozwiązań, a nasze pytania, nasza rozmowa, no też czemuś ma służyć. Panie ministrze?
No tak, tutaj chodzi pewne niezrozumienie, no bo wszystko polega na podgrzewaniu wody. No. Wiemy, że w zakresie generatorów elektrycznych sprawa polega na tym, że po pierwsze musimy napędzać wirniki, dwa, że wszystko polega na chłodzeniu wodą. No to jest taka pewna różnica zdań. No ale nawet byśmy powiedzieli, że ciepła woda też może służyć tam, gdzie robimy kogenerację, to chłodzona woda, którą chłodzimy generatory energetyczne wytwarzające prąd, to ta woda służy do ogrzewania budynku w ramach kogeneracji, a więc wykorzystujemy jednocześnie wodę schłodzoną i ta kogeneracja polega na tym, że jest to dużo tańsze z tego powodu, że wodę schłodzoną wykorzystujemy do ogrzewania. I obecnie o tym nie mówiliśmy, ale Ministerstwo Energii tworzy duży program do rozbudowy kogeneracji, żeby w tych mniejszych miejscowościach, w których się do dzisiaj nie opłaciło budować samych ciepłowni, żeby jednak pobudować systemy kogeneracyjne, a więc system zarówno ogrzewania systemowego, sieciowego, jak i system jednoczesnej produkcji energii elektrycznej. I wtedy może się to nawet na mniejszych obiektach, mniejszych nawet na pojedynczych gminach opłacić. I dążymy do tego, żeby poprzez eliminację pojedynczych kominów doprowadzić do tego zmniejszenia emisji, co jest bardzo ważne. No, ocieplanie budynków mimo wszystko, ja to chcę podtrzymać, jest rzeczą niezwykle ważną, bo ono zdecydowanie zmniejsza zużycie energii grzewczej i te budynki, które są ocieplone, które mają dobrą charakterystykę cieplną, co niezwykle, to jest niezwykle ważne i to program rządowy jest szykowany właśnie po to, żebyśmy mniej tej energii musieli spożytkowywać, żeby po prostu jej mniej grzać. Na pewno dyskusji potrzeba nam jak najwięcej. Ja z tego tytułu dzisiaj jestem tutaj w Radiu Maryja. Rozmawiamy z radiosłuchaczami, rozmawialiśmy wcześniej z telewidzami, że omawiamy te tematy. Ja jestem otwarty na rozmowy. Ja nie jestem jakimś zakapiorem, który żyje tylko jedną formułą, jednym sposobem funkcjonowania. Ja szukam ogólnych rozwiązań i staram się być takim odpowiedzialnym ministrem energii, żeby podejmować jak najbardziej właściwe decyzje. W tym galimatiasu, różnego typu propozycji, różnych rozwiązań, które mi się poddaje, różnych sugestii, co powinienem robić, no staram się wybierać jak najbardziej optymalne warianty, które mogą służyć Polsce, służyć nam wszystkim i dawać, żebyśmy się poruszali po prostu do przodu, żebyśmy te nasze, te inne państwa w ramach naszej wspólnej Unii Europejskiej jednak dopędzali, a nawet niektórych wyprzedzali. To jest taki nasz główny cel. Myślę, że powstał rzeczywiście w ramach Unii Europejskiej pewna forma owczego takiego pędu, jak to pan nazwał, który jest w kierunku odnawialnych źródeł energii, że one stają się dla wielu ludzi wszystkim, dla niektórych nawet formą religii. Ja jestem zwolennikiem odnawialnych źródeł energii, ale nie kosztem wszystkiego, nie kosztem wyrzeczeń jakości życia obywateli, nie kosztem wyrzeczenia się tych, że tak powiem, dóbr cywilizacyjnych, które człowiek w Polsce też już zaczął osiągać, więc uważam to jest za konieczność pewnego umiarkowania. No niemniej jednak te odnawialne źródła energii musimy wykorzystywać i musimy w tym kierunku iść. I tu uważam, że to jest niezwykle ważne. Ważne są też te samochody na gaz, o których poprzednio mówiliśmy, żeby one jednak były, ponieważ to dają mniej emisji niż samochody na olej napędowy czy na benzynę. I musimy to wszystko wszędzie wybierać optymalne warianty, wybierać jakieś środki, które będą powodowały, że my nie odstaniemy z tego pelotonu europejskiego, ale jednocześnie, że będą to środki, które nie spowodują pogorszenia życia naszych obywateli. My musimy tych dwóch rzeczy nieodzownie bardzo mocno pilnować. Dlatego też tak w skrócie panu odpowiadam, no bo to jest skomplikowana materia. Natomiast tak wysoko sprawę emisji czystości powietrza stawia Unia Europejska, że my jako członkowie tej Unii Europejskiej no musimy też podejmować te wyzwania i sobie z nimi radzić i sobie z nimi radzimy.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dobry wieczór. Panie ministrze, Stanisław z Lubelskiego. Doceniamy pana starania i to, co pan mówi tutaj. Nic okrywszego nie powiem, jeżeli stwierdzę, że Polsce potrzebny jest miks energetyczny. W tym kontekście, jak pan widzi szansę na dalszy rozwój lubelskiego zagłębia węglowego, w tym powstawanie nowych kopalń? Wiemy doskonale, że tutaj jest dobry węgiel. Jest to, co panu ministrowi szczególnie na sercu leży, bardzo przychylny klimat mieszkańców. Tutaj po prostu oczekujemy, jak kaniaczy, tej nowych miejsc pracy, co jest niezwykle istotne, gdzież mamy prawie 15% bezrobocie. Widzimy szansę w tym, żeby powstała kolejna kopalnia, jedna czy druga, bo jest dobry węgiel. Czy pan minister widzi tutaj możliwość, żeby pojawiają się różne informacje też i prasowe, czytamy, śledzimy, że jest zainteresowanie, czy byłaby szansa tutaj i widzi pan tą szansę na to, żeby powstawała kolejna kopalnia i żebyśmy mieli ten impuls rozwojowy również tutaj na południowym wschodzie Polski. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy panu.
A więc no, rozumiem to zatroskanie pańskie, bo tymi miejscami pracy w Polsce, jeśli chodzi o bezrobocie, no nie mamy w tej chwili już tragedii, jest dużo lepiej niż było, są niektóre tylko regiony, gdzie jeszcze jest trudno, ale i tam się polepsza. Natomiast to, co w tej chwili robimy, to zwiększenie zużycia węgla, jeśli chodzi o węgiel lubelski w Bogdance. Jeżeli nam wyjdzie sprawa tej elektrowni, gdzie chcemy zasilać ją zgazowanym węglem i zobaczymy, że nam to wychodzi, to się otworzy sprawa następnych inwestycji węglowych, bo tego węgla będzie nam potrzeba więcej, bo my wtedy będziemy w innej sytuacji w stosunku do Komisji Europejskiej, bo my będziemy mogli traktować elektrownię ze zgazowanego węgla jako elektrownię gazową. A ona się już mieści w całkiem innych parametrach. Wtedy te potrzeby gazowe mogą wzrosnąć, te potrzeby węglowe mogą wzrosnąć w całej Polsce, a tym bardziej u was. Więc ja myślę, że to będzie główna próba sił. Jeżeli ten eksperyment nam ze zgazowaniem węgla wyjdzie jeśli chodzi o te elektrownie, które chcemy budować przy Bogdance, to tutaj będzie otwarta droga do budowy nowych kopalń, bo tutaj już przepisy Unii Europejskiej nic do nas nie będą miały z tytułu właśnie produkcji węgla. Będzie to produkcja energii nie z węgla, tylko z gazu.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
Masz jeszcze? No. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Czy już mogę zadać pytanie?
Tak, może pan. Skąd telefon?
Eugeniusz z Wrocławia dzwonię.
Dziękuję.
Panie ministrze, ja mam takie pytanie na temat bezpieczeństwa energetycznego człowieka. Mam kolizję energetyczną, przez którą nie mogę wybudować sobie domu na mojej własnej działce. Tauron odmawia mi usunięcia tej kolizji, natomiast każe mi zrobić to na własny koszt. Kiedy zapytałem o koszt, powiedzieli mi 15 tysięcy. A jest to jedna linia tylko na 220, która idzie z działki od mojego sąsiada do budynku drugiego sąsiada, który stoi na granicy działki. Co ja mam zrobić? Może mi pan minister odpowiedzieć.
Dziękuję.
To jest kwestia taka, że ta kolizja musiała mieć miejsce i wcześniej, bo wszystkie budowane po 90 roku linie energetyczne są budowane w sposób załatwiający sprawę do końca. Albo to jest wywłaszczenie i danie odpowiedniego odszkodowania z tego tytułu, albo to jest na zasadzie pewnego domówienia się. Linie budowane za czasów komunizmu były liniami budowanymi w innych warunkach, gdzie stanowisko obywateli nie miało nic do tego. No i te linie są traktowane jako wybudowane i one taki sam problem na tej działce stwarzały, jeżeli to jest stara linia wcześniej, jak i obecnie. Więc z tego tytułu, jeżeli mielibyśmy rozwiązać problem wszystkich linii, to wszystkie linie byłyby wybudowane obecnie w Polsce niezgodnie z obowiązującymi przepisami, bo one budowane były na bazie innych przepisów niż obecnie obowiązujące. I z tego tytułu, no przecież ta działka i ta linia energetyczna musi stać u pana dziesięciolecia, żeby w tej chwili zakład energetyczny mógłby odpowiedzieć tak, jak odpowiada, że może sobie pan na pański koszt to wybudować. Czyli to jest kwestia taka, że tutaj energetyka po prostu ma już pełne zasiedzenie wskutek tego, że to zostało wybudowane kiedyś za czasów komuny i w tamtym czasie trasy energetyczne nie musiały być uzgadniane, po prostu tamta władza robiła po prostu co chciała. I my nie jesteśmy w stanie odkręcić w tej chwili i przebudować tych wszystkich miejsc, które obywatelom w danym momencie nie pasują. To, co zostało pobudowane przed 90 rokiem, te rzeczy nie są negocjowalne. To są rzeczy traktowane jako w czasie nabyte prawo i praktycznie nie mamy tutaj alternatywy. Jest to taki spadek postkomunistyczny. Natomiast te rzeczy, które były nowe budowane, no to tutaj się negocjuje. Tutaj się już uzgadnia, negocjuje warunki, dlaczego, gdzie i jak i jest co innego. Natomiast to jest linia energetyczna, która stoi. I teraz każdy, kto będzie podejmował decyzję jej przebudowy na koszt państwa, czyli na koszt energetyki, no to musi patrzeć na to, że za chwilę każdy inny tego zażąda i będzie podważał wiarygodność tej decyzji, która powoduje, że ta linia biegnie taką, a nie inną trasą. I to jest podstawowy problem w tej chwili, z którym my tak naprawdę z punktu widzenia systemowego nie jesteśmy w stanie się uporać. Natomiast no, czas leczy rany i w niektórych miejscach te rzeczy same się wyjaśniają.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca i szanownego gościa.
Dziękuję.
Chciałem się zapytać.
Może nam się
rzecz.
Pan przedstawić?
Krzysztof z Małopolski.
Dziękujemy.
Chciałem się zapytać o taką rzecz. Ja słyszałem między innymi na antenie Radia Maryja, że ponoć człowiek w wyniku swej działalności wytwarza poniżej, i to grubo poniżej 1% emisji CO2, jaka globalnie jest jest emitowana z kuli ziemskiej, ponoć największymi emiterami CO2 są morza i oceany. I to jest to ograniczenie emisji CO2, no to jest taka, jeśli chciałem, żeby pan minister po prostu odniósł się do tego faktu, no ta walka z emisją CO2 to jest trochę taka walka z wiatrakami. Ja rozumiem, że są przepisy Unii Europejskiej i to jest walec i po prostu no trzeba się jakoś do tego dostosować. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, jeśli chodzi o tą energetykę jądrową, no czy ona jest taka dobra, skoro ponoć Niemcy wycofują się całkowicie z energetyki jądrowej, mieli to zrobić do 2030 roku, a ponoć już w 2020 roku zlikwidują wszystkie elektrownie jądrowe. No po pierwsze, że to jest bardzo niebezpieczne, jeśli chodzi o w przypadku jakiegoś ataku terrorystycznego. Druga sprawa to jest taka, że ja słyszałem to na antenie polskiego radia, że jeśli chodzi o paliwo jądrowe, to na 125 kiloton, czyli 125 tysięcy ton paliwa jądrowego jest zużywane na całym świecie i 85 tysięcy ton to pochodzi z demobilu głowic jądrowych i po prostu to jest olbrzymie zagrożenie, energetyka jądrowa to jest olbrzymie zagrożenie, że my możemy po prostu w pewnym momencie nie mieć tego paliwa jądrowego, to jest raz, że skąd my to weźmiemy, nie mamy złóż rud uranu w Polsce, jesteśmy całkowicie uzależnieni od tego, żeby kupić paliwo jądrowe, to jest ta druga sprawa, a pierwsza to jest kwestia bezpieczeństwa. Jakby się pan minister odniósł, ja przejdę na odbiór. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Chciałbym się tutaj odnieść do tych cyfr, które pan podał. Jeśli chodzi o wytwarzanie przez człowieka swojej działalności ilości dwutlenku węgla, różni badacze różnie podają. Dane amerykańskie wskazują, że to jest między 1,6 do 2% emisji CO2 w stosunku do tego, co emituje przyroda. I tutaj też musimy rzeczywiście patrzeć na to w takim kontekście, że właściwie nie ma życia bez CO2. Dwudziestoletnia topola potrzebuje rocznie 70 kg dwutlenku węgla, żeby być zielona i żeby móc przeżyć. W ogóle bez dwutlenku węgla, tam gdzie nie ma całkowicie emisji dwutlenku węgla, tam nie ma życia roślin. To właśnie nawet łąka to pochłania dwutlenek węgla i z tego tytułu jest zielona. Więc to jest kwestia taka, że rzeczywiście przyroda z jednej strony emituje dwutlenek węgla, a z drugiej strony go pochłania. Jakie są tutaj relacje, jaki wpływ człowieka, to, że jest ten 1% do 2% ewentualnie tworzony przez człowieka, tego dokładnie nie wiemy. Natomiast wiemy na pewno, że nadmiar dwutlenku węgla jest szkodliwy. I z tego tytułu przyjmujemy do wiadomości stanowisko Komisji Europejskiej, naukowców Komisji Europejskiej, że to przekroczenie tych 2% ilości dwutlenku węgla, jeśli chodzi o emisję w stosunku do emisji ogółem przyrody, no może nas doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Ale przyjmujemy to raczej na wiarę, bo na to no tego nam nikt nie jest w stanie po prostu udowodnić. Na pewno im czyściej, tym lepiej. Tak można krótko to spuentować. Natomiast jeśli chodzi o energetykę jądrową, Niemcy nie mogą zamknąć elektrowni jądrowych do 2020 roku, dlatego że nie mają w to miejsce zapewnionych żadnych innych elektrowni. Oni opowiadają o zamknięciu elektrowni w 20 roku czy którymś tam, ale trzeba wiedzieć, że jakakolwiek elektrownia, nawet konwencjonalna, normalna, węglowa, potrzebuje kilku lat budowy. Elektrownia gazowa potrzebuje około 3 lat budowy, więc tutaj jest kwestia taka, że zamykając elektrownię, muszą z drugiej strony zapewnić obywatelom energię elektryczną z innych źródeł. To jest bardzo ważne i o tym muszą także Niemcy pamiętać, więc wszystko wskazuje na to, że oni się tak strasznie z tym zamykaniem elektrowni jądrowych nie spieszą, a Francuzi w ogóle zapowiadają, że nie będą wcale likwidować, chociaż mają tych elektrowni dużo więcej niż Niemcy. Więc tutaj są poglądy, tak jak i w sprawie emisji, jej szkodliwości lub nieszkodliwości, chociaż sami wiemy, że jeżeli ktoś w domu, który gdzie ma kuchnię i za wcześnie zamknie ten tak zwany szyberek i utrudni odwór dwutlenku węgla, to od razu może w ciągu jednej nocy umrzeć i to jest jego strata. Więc jak widać, ten dwutlenek węgla jest realną trucizną, z którą musimy się liczyć, że ona po prostu istnieje. Natomiast z punktu widzenia właśnie tej energetyki jądrowej, no to ona rzeczywiście jest zeroemisyjna i Francuzi się jej mocno trzymają. Niemcy opowiadają o odejściu, a prawdopodobnie od niej nie odejdą. Tak to wszystko, na poszczególne dane na to wskazują. My dążymy do tego, żeby w jakiś sposób ułożyć się z Komisją Europejską. To, co wcześniej powiedziałem, to jest pewien cyniczny wybór, zróbmy ten blok lub dwa, trzy energetyki jądrowej i wtedy my będziemy, powiedzmy, byli tymi, którzy mieszczą się w limicie emisji i mogą spokojnie powiedzieć, że dajcie nam spokój, bo my zrobiliśmy wszystko, co potrzeba. Biorąc pod uwagę zagrożenia, no mówię, że nie możemy nazwać Francuzów nieroztropnym narodem i w sumie kilkadziesiąt elektrowni jądrowych istnieje, funkcjonuje i nie mają zamiaru się z nimi rozstawać. Więc ja tutaj w tej dziedzinie to tylko mam taką odpowiedź, że no trochę cynicznie, trochę po prostu, żeby się jakoś z Komisją Europejską dogadać, no szukamy takich rozwiązań. No i tyle, co miałbym w tych sprawach do powiedzenia. Przyznaję gdzieś tam panu w głębi serca rację, że ta emisja gdzieś tam może być w formie interesu gospodarczego trochę traktowana, no ale są takie przepisy w Komisji Europejskiej i my nie możemy ich ominąć, jeśli nie możemy ich zlikwidować.
Jeszcze może jeden telefon, proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie, Kazimierz się kłania z Międzymrodzia Bialskiego. Witam pana ministra, witam ojca Grzegorza, wszystkiego dobrego, jeśli ojciec dzisiaj obchodzi swoje imieniny.
Dziękuję. Dziękuję za dobre myśli.
Więc pierwsza sprawa, jeśli chodzi o elektrownie jądrowe. Otóż, szanowny panie ministrze, byłem w Czarnobylu i byłem w Fukushimie. I widziałem, co tam się stało. No, jedna do drugiej prawie, że w ogóle nie pasuje elektrownia jądrowa. Ale szkód ile narobiła i do dnia dzisiejszego Fukushima nie pracuje przecież. I co jest istotą rzeczy w elektrowniach jądrowych? Że żadna elektrownia jądrowa, w której była jakakolwiek poważna awaria, nie usunęła szkód jakby ze swoich pieniędzy, tylko zawsze musiało za to zapłacić państwo. Obojętnie gdzie by nie było. Mówiliście tutaj panowie o elektrowniach we Francji, bo Francuzi nie dają informacji publicznych, ile tam mieli awarii bardzo niebezpiecznych i kryzysowych. I nie powinno być zgody w Polsce, zwłaszcza również dlatego, że nie mamy własnego paliwa. I energetyka, jeśli mówimy o bezpieczeństwie energetycznym, to musimy mówić nie tylko o bezpieczeństwie energetycznym, ale o bezpieczeństwie nośników energii. Jeśli teraz mówimy o, tutaj panowie też mówili przez telefon, że smog i tak dalej, że decyzja ministerstwa mówiąca o tym, że ogranicza jakość spalanego paliwa, spalanego węgla, określa i tak dalej. Przecież panie ministrze szanowny, szanowni radiosłuchacze, drogi ojcze, to nie jest ważne, co jest wsadzane do paleniska. Istotne jest to, co wychodzi z komina. I dzisiaj, w dzisiejszej technologii można dostosować paleniska do paliwa. Jeśli odrzucimy paliwa, jakiekolwiek, nawet te przysłowiowe buty, to jest po prostu marnotrawstwo. Jeśli mamy z czegoś robić ciepło czy też energię, to powinniśmy z tego robić, natomiast tak przygotować paleniska, żeby to paliwo, które wykorzystujemy, dawało nam efekt po pierwsze ekonomiczny, a po drugie to, panie ministrze, i tyle razy mówiliśmy, najistotniejszą rzeczą jest to, co wychodzi z komina. Nie to, co wsadzamy do paleniska. Jeśli nawet najlepszy węgiel, najlepszej jakości, spalimy w normalnym koksioku, to jakie to będziemy mieli efekty ekonomiczne, przepraszam, ekologiczne? Żadne. I teraz, jeśli chodzi o ocieplanie domów, rzeczywiście to jest najprostsze rozwiązanie i obniżenie emisji CO2. Właśnie przez to, że się będzie nie tylko domy, ale w ogóle budynki będzie się ocieplać. Więc od tego rzeczywiście rząd powinien rozpocząć, a nie od tego, że odrzucił na dzień dobry jakąś tam jakieś tysiące, może miliony ton paliwa. A przecież można dostosować nawet do tego mułu, który tak ludzie, ekolodzy narzekają na niego, można dostosować palenisko. I z komina wyjdzie nam to, co chcemy, czyli naprawdę skład spalin w kominie jest istotny. I ostatnia sprawa, na którą chciałem zwrócić uwagę, a mianowicie, że jeśli mówimy o energetyce, jeśli mówimy o bezpieczeństwie energetycznym, to musimy zrobić jedną podstawową rzecz, którą w Polsce nigdy nie zrobiono, a mianowicie określić, jakie tak naprawdę mamy złoża węgla kamiennego i brunatnego, mówię tu o węglu energetycznym, to po pierwsze, i po drugie zabezpieczyć, żeby na tych złożach, które są dobrem narodowym, nie wybudowano nam dróg, osiedli, miast i tak dalej, i tak dalej. I to jest początek drogi, bo Rzeczypospolita w sprawie energetyki musi z powrotem niestety rozpocząć, czyli musimy początek drogi zrobić. Ale myślę, że ten, o którym ja mówię, jest bardziej sensowny niż to, że ograniczymy jakieś tam paliwo. Ja wiem, że lobby różne tam działa. I ostatnia sprawa. Proszę zobaczyć. Jako przykład daję tym, którzy mogliby się śmiać z tego, co mówię. Jeśli wzięlibyśmy piecyk gazowy, taki łazienkowy, 20 lat temu i palilibyśmy gazem i zmierzyli tam spaliny i z dzisiejszego pieca piątej generacji, który spalałby węgiel kamienny, to porównywalna byłaby emisja CO2. I to proszę, tej wersji proszę się trzymać i w tę stronę powinno iść, czyli najważniejsza sprawa, żeby nie było działania pozornego, jeśli chodzi o emisję CO2. To znaczy określenie przez rząd tego, co ma wychodzić z komina, a nie to, co ma być wchodzone do palenia.
Bardzo dziękuję, panie Kazimierzu, bo czas szybko nam mija.
Tak jest, tak jest.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękuję.
Ja też pozdrawiam bardzo serdecznie i wszystkiego dobrego życzę. Natomiast chciałbym tylko na jedno zwrócić uwagę, że problem emisji właśnie w tych, jeśli chodzi o gospodarstwa wiejskie i domy, te stare domy podmiejskie, to jest problem tego typu, że my paleniska gospodyni w kuchni węglowej nie jesteśmy w stanie dostosować do węgla gorszej jakości, bo po prostu tego się nie da dostosować. Trzeba by było jej całkowicie rozwalić to kuchnię i pobudować czy wstawić coś nowego, na czym ona będzie sobie gotowała i robiła, co w ogóle jest bardzo, bardzo trudne do zrobienia. My możemy tylko tutaj spowodować, że będą lepszej jakości węgle ewentualnie spalane i za to do tego trzeba będzie też je ewentualnie prawdopodobnie dopłacić. No, program ocieplania jest niezwykle ważny i ten program już powstał w tej chwili, jeśli chodzi o rząd, i będziemy ten program docieplania budynków rozszerzali i tutaj cieszę się, że w tym temacie jest zgodność. Natomiast zabezpieczenie złóż jest bardzo ważne i to jest bardzo rzecz trudna, bo nawet sytuacja jest taka praktycznie biorąc, że górnicy, którzy przeszli na emeryturę, to bardzo chętnie na tych terenach budują swoje domy, nieraz bardzo ładne wille, i w ten sposób gmina im na to zezwala. Urzędy i gminy samorządowe, a także i na Śląsku, niewielką wagę przypisują, żeby zabezpieczyć złoża. De facto wszyscy są zgodni co do tego, że trzeba ratować i bronić polskiego górnictwa. Natomiast jeżeli przychodzi do rozmowy o nowej kopalni, które trzeba było gdzieś wybudować, to nikt jej po prostu nie chce. No i to są przykre sytuacje, które w pewnym sensie mówią, że niewykluczone, że to górnictwo w pewnym zakresie ze Śląska będzie się musiało przenosić właśnie do lubelskiego, o czym rozmawialiśmy przy pewnym poprzednim pytaniu, i że tam będą lepsze warunki, bo tam ludzie no chcą, tak jak kiedyś na początku na Śląsku, chcą dla ratowania miejsc pracy, żeby budować u nich kopalnie. I to jest rzecz niezwykle ważna, że Śląsk zaczął być już w takiej sytuacji po prostu, że samorządy, a więc mieszkańcy Śląska, nie chcą dalszej rozbudowy i dalszego, że tak powiem, budowania górnictwa węgla kamiennego. My, żeby utrzymać zaopatrzenie istniejących elektrowni w węgiel, biorąc pod uwagę szczerpywanie się niektórych złóż węgla dalej, bo wszędzie mamy już kopalnie, których historia jest ponad 20-letnia, więc tutaj musimy na to patrzeć z takiej perspektywy, że to wydobycie będzie coraz droższe nadal i że już poza pogłębianiem powinny powstawać także w dobrych miejscach, gdzie są złoża, takie są nowe kopalnie. I z tym jest bardzo duży problem, nie tylko finansowy, żeby je budować, ale także lokalizacyjny, ponieważ jest powszechna chęć ku temu, żeby tak była, ale praktyka jest taka, żeby tak nie było. No to mnie boli i to dla mnie stwarza duże problemy, bo z jednej strony ratując górnictwo, chciałem, żeby to górnictwo było utrzymane, z drugiej strony widać, jak tutaj z pewną hipokryzją postępują władze na Śląsku różnych szczebli. Od województwa poczynając, na samorządowych władzach kończąc. Jeśli chodzi o energetykę jądrową, no tutaj ta różnica zdań pozostaje, bo ja nie widzę innej możliwości, jak spełnić warunki emisyjne, które nam są narzucane przez Komisję Europejską. I z takiego punktu widzenia patrząc, to jest tylko takie, no, że tak powiem, wybór mniejszego zła, żeby sobie poradzić z emisją. I dwa, że w polskim miksie energetycznym ten miks znacząco nam zmniejszy emisję, natomiast będzie on stanowił niepełne 10% potencjału energetycznego. No, można powiedzieć, że nawet to będzie 7-8% potencjału energetycznego, więc nie będzie on szczególnie duży, który z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego mogłoby nam to poważnie zagrażać. No i mamy tutaj szereg różnego typu dylematów. Z niektórymi sprawami się zgadzamy, z innymi się nie zgadzamy. Ale chciałbym podkreślić, że tutaj no, musimy brać pod uwagę oczekiwania Komisji Europejskiej i znaleźć jakąś drogę kompromisu z nią. To jest niezwykle ważne. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowy z naszymi słuchaczami i widzami. I po 18 i teraz to kilka godzin razem. Życzymy też powodzenia i determinacji do tego, by rzeczywiście państwo było bezpieczne, jeżeli chodzi o tą stronę energetyczną. No, życzymy też dobrych projektów. Mamy nadzieję, że i geotermia znajdzie swoje miejsce w strategii państwa.
No, dokładamy starań, żeby to wszystko, każda dziedzina energetyki odnawialnej, żeby znalazła swoje miejsce. To wszystko wymaga czasu. I tutaj, jeśli chodzi o pracowitość pracowników Ministerstwa Energii, to na to nie narzekam. Zaangażowanie jest duże całego zespołu. Dlatego też, jeśli ktoś tam odważnie jeszcze słucha, to pozdrawiam ich serdecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. I chciałbym na koniec podkreślić, że nie ma tutaj z naszej strony jakiejś doktryny, że musi być tak, a nie inaczej. My jesteśmy bardzo otwarci na wszystkie rozwiązania, których szukamy, i i podchodzimy do nich z rozwagą. Chcemy po prostu, żeby sobie w tej sytuacji, jakiej Polska się znalazła, żebyśmy sobie poradzili i żeby to nas w sumie jak najmniej kosztowało, ale żebyśmy mogli spokojnie funkcjonować w ramach Unii Europejskiej, bo nie ma w tej chwili warunków takich, żebyśmy mogli rozmawiać o tym, żeby z Unii Europejskiej wystąpić, więc dzisiaj musimy patrzeć, jak podołać warunkom i oczekiwaniom Komisji Europejskiej z jak najmniejszą uciążliwością dla Polski. Takich dróg ja po prostu poszukuję. Szczęść Boże, niech Pan Bóg wszystkim Państwu błogosławi, słuchaczom Radia Maryja i wszelkiej pomyślności życzę. Naprawdę, jako członek rządu dokładam maksymalnych starań, żebyście Państwo byli z nas zadowoleni.
Dziękuję. Naszym gościem był pan minister energii Krzysztof Tchórzewski. Temat rozmów: stan bezpieczeństwa energetycznego kraju. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. To były rozmowy niedokończone.